Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Ja mam herbatę obok mnie w studio Jakub Pilarek, który herbaty nie ma, a przy telefonie Dorota Kania. I nie wiem, czy Dorota Kania ma herbatę, czy ma kawę, czy po prostu na czczo zaczyna dzień z Radiem Wnet. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa.
Gdzieś będziemy jeszcze starali się to połączenie poprawiać, bo jest taki pogłos, będziemy z tym pogłosem walczyć, nawet lepiej niż minister Kierwiński, żeby dzień rozpocząć od dobrej, od drobnej, a może i dobrej złośliwości, ale tu chodzi o połączenie telefoniczne.
A teraz jest bardzo
dobrze, pani redaktor, znacznie lepiej. Ja mam wydrukowany artykuł, drukujemy internet w naszym radio, a drukujemy nie byle jaki internet, bo to jest artykuł Jakuba Pilarka o tym, jak zdaje się pan minister Żurek albo ktoś od niego ujawnił ważne dane wrażliwe polskiego wywiadu, polskich służb w kontekście śledztwa na temat tego, kto zamordował i jak go dostać. Sierżanta Sitka, to historia sprzed 2 lat, o tym zaraz będziemy mówić, ale zaprosiłem i panią redaktor, i pana redaktora, żeby rozpocząć od tego, że być może mamy pierwsze symptomy istotnej zmiany nastrojów w polskiej polityce i w polskim państwie od wczoraj, a nawet od przedwczoraj media się rozpisują o tym, że być może trwa jakiś bunt prokuratorów w prokuraturach, że pan minister Żurek, a nade wszystko pan Roman Giertych tracą kontrolę nad tym, jak działa prokuratura, że ona nie działa tak, jakby oni sobie wyobrażali. Zacznę od Jakuba Pilarka nietaktownie. Czy to jest prawda? Bo ty jako dziennikarz zajmujesz się w szczególności prokuraturą. Czy to się stało w kwestii dwóch wież, ale także w innym śledztwie co do kwestii działania policji przy tak zwanych strajkach kobiet. Czy to wszystko wskazuje, że nagle prokuratura zaczyna urywać się politycznej woli rządzących?
To, co stało się w sprawie dwóch wież i w tym drugim postępowaniu, nie jest żadnym buntem prokuratorów, tylko po prostu zastosowaniem przepisów prawa przez prokurator Małgorzatę Szeroczyńską ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, czyli tego stowarzyszenia, którego członkowie opanowali władzę w prokuraturze. Więc w tym aspekcie mówienie o buncie jest absolutną nieprawdą.
No
natomiast,
dobrze, ale
zaczekaj, natomiast...
Ja ci zaraz zacytuję wystąpienia różnych prokuratorów, co oni piszą na temat tego, jak działa Roman Giertych i inni posłowie Platformy. Natomiast...
Masz na myśli oświadczenie prokuratora Korneluka, pani prokurator regionalnej w Warszawie Małgorzata Domajty, stowarzyszenie Lex Super Omnia zajęło stanowisko.
Również. O co chodzi?
No ja im się,
co się dzieje?
Ja im się nie dziwię, że zajęli stanowiska potępiające ten atak na Małgorzatę Szeroczyńską, bo to się sprowadza w gruncie rzeczy do ataku, brutalnego ataku Romana Giertycha i jego akolitów na tę prokuratorkę. Po prostu stanęli za swoją koleżanką i jednak też za jakimiś zasadami. Ja oczywiście biorę w nawias cały szereg kłamstw, które w tych oświadczeniach, w oświadczeniu Dariusza Korneluka są zawarte, bo on tam pisze, no jak on by był jakimś, nie wiem, no apostołem niezależnej prokuratury odpolitycznionej. To jest oczywiście śmieszne. Natomiast w tym zakresie, w którym on jak gdyby no sprzeciwia się takiej brutalnej krytyce referenta za jego decyzję procesową ze strony prominentnego polityka, w tym aspekcie oczywiście ma rację. Natomiast także tutaj nie ma żadnego buntu. Tu po prostu prokuratorka, która jest, z tego co wiem, tak bardzo ceni sobie niezależność prokuratorską. Tak po prostu zrobiła tak, jak uważała i tyle. Natomiast z drugiej strony, jakkolwiek nie ma miejsca żaden bunt prokuratorów, taki bunt w sensie takiego agresywnego przeciwstawienia się, to faktycznie ta strona, która zawładnęła prokuraturą, ma coraz mniej chętnych do podejmowania różnych zgniłych decyzji, takich, które by się podobały władzy.
I pytanie, dlaczego? Pytanie do Doroty Kani, która pewnie trochę inaczej, czy pod innym kątem na tą sprawę patrzy, bo rzeczywiście jest tak, że jak to pani redaktor ujęła, służby i prokuratura najwcześniej wyczuwa wiatr zmian. Co pani redaktor odczytuje z tych decyzji w sprawie dwóch wież, w sprawie policjantów, którzy działali w czasie strajku kobiet i tą nerwowość Romana Giertycha i nie tylko.
To jest bardzo ciekawe, co powiedział Jakub Pilarek, dlatego że rzeczywiście coraz więcej prokuratorów nie chce autoryzować tego, co robi Żurek i co robi rząd koalicji 13 grudnia. Ja tylko czytam jeszcze jedną wypowiedź prokuratora, który jest troszkę na uboczu, ale jednak ma cały czas bardzo ważną rolę do spełnienia, jeżeli chodzi o samo środowisko prokuratorskie. Ja myślę tutaj o Krzysztofie Parchimowiczu. Zapewne Jakub Filarek doskonale zna to nazwisko, a ja państwu przybliżę. Jest to prokurator, który bardzo mocno krytykował rząd Zjednoczonej Prawicy. Często się wypowiadał w różnych mediach, które sprzyjały Koalicji Obywatelskiej i nie tylko OKO.press, o Harkiwach Osetnickich, ale myślę tutaj o Krzysztofie Parchimowiczu.
Były szef stowarzyszenia, przecież Lex Super Omnia też.
Dokładnie. Ja zacytuję jego wypowiedź, bo znalazłam w międzyczasie. To, co mówią i piszą w mediach adwokaci Gierty Roman i Jacek Dibuła oraz radczyni generalna Ewa Wrzosek w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie Dwuwierz budzi we mnie uczucie niesmaku. Nic na to nie poradzę. Czyli to już jest imiennie zaatakowanie Giertycha, Dibuła i Ewy Wrzosek, prawda? Więc tutaj moim zdaniem prokuratorzy wyczuli, więc dla nich to już jest za dużo. Za dużo to, co się w tej chwili dzieje. A z drugiej strony widzą, że rzeczywiście sprawa Szpitala Południowego, bo od tego się zaczęło. Zaczęło się od służby zdrowia. Właściwie tam jeszcze dalej sięgnęła. Zaczęło się od syna Tomasza Lenca. Bo wtedy ta pierwsza, to było to pierwsze tąpnięcie i wtedy to był taki naprawdę spory bunt różnych warstw wewnątrz koalicji 13 grudnia, tak? Ale ta sprawa nie otarła się o prokuratora, ale później nałożenie kary na szpital za wycięcie tego paznokcia wrastającego synowi Tomasza Lenca. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, że Tomasz Lenc został odsunięty, że jest wszystko okej, ale wybuchła afera Szpitala Południowego. Mało tego, płyną zewsząd sygnały, że jednak to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Sprawa pani poseł Pępek, która też poza kolejką weszła do szpitala. Koalicja Obywatelska nie uznała, że tam nie było żadnych nieprawidłowości, wewnętrzne postępowanie partyjne to wykazało. I sprawa idzie dalej. I w tym momencie prokuratorzy, widząc ten pomruk niezadowolenia, ale potężny pomruk niezadowolenia społeczeństwa polskiego, kiedy kolejne portale, które nie można posądzić o sympatię do Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, publikują kolejne sondaże i prognozy wyborcze, no to już zaczyna się robić rzeczywiście nieciekawie. A ja tak napisałam na ICie. Zawsze tą pierwszą grupą, która reagowała, to ja nie wiem, to jest jakby w siódmym zmysłu, w szósty, papierek lakmusowy tych nastrojów społecznych, to zawsze były służby i prokuratura. Zawsze, odkąd pamiętam.
Ja jeszcze mógłbym słówko, Łukaszu, kiedy ja mówię, że nie ma buntu w prokuraturze w takim sensie głębokim, to mam na myśli to, że nie ma takiego buntu, jaki opisuje Giertych, tak? Czyli buntu jakichś zakamuflowanych pisowców, bo on...
Ziobrystów.
Tak, postziobrystów. Tak, bo on widzi w Małgorzacie Szeroczyńskiej ziobrysty. No to jest absurd, tak? Nie ma żadnego buntu ziobrystów w prokuraturze, pomijając oczywiście ten ruch oporu od samego początku stworzony wokół Stowarzyszenia Ad Vocem i tak dalej, to faktycznie są prokuratorzy, którzy się sprzeciwiają, ale to jest jednak jakaś niestety dosyć niewielka grupa ludzi. Natomiast jeżeli słyszymy o tym, że postępowania nie idą tak szybko, jakby chciała władza i tak dalej, to nie jest żaden bunt, że prokuratorzy tak robią po złości, tylko po prostu nie chcą stawiać politycznych zarzutów już tak totalnie po bandzie, bo to się może spotkać w przyszłości z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Także to nie jest żaden bunt taki w rozumieniu sympatii ze Zbigniewem Ziobro czy z jakąś, nie wiem, prawicą wyimaginowaną, inną, tylko po prostu jakiś jednak instynkt samozachowawczy, ale umocowany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego.
Pani redaktor mówiła o sondażach. Faktycznie jest cała grupa sondaży, która pokazuje zbliżanie się Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej. Ta ostatnia traci, PiS rośnie, rośnie też Konfederacja. I są spekulacje, że być może w lipcu, mamy 2 lipca, w tym miesiącu dojdzie do spodziewanej od paru miesięcy rekonstrukcji rządu, że z fotelem ministra pożegnają dowiadają się dwóch ministrów, właśnie Waldemar Żurek i właśnie też minister zdrowia. To czuć, że Waldemar Żurek, to pytanie do Jakuba Pilarka i do pani redaktor, jest na wylocie, a jeżeli wyleci, to kto za niego? Roman Giertych, pani Wrzosek? Gdzie jeszcze są te zasoby jeszcze twardszych, jeszcze silniejszych drwali, którzy mają już bez pardonu rozliczać Prawo i Sprawiedliwość? Najpierw
ja jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę Roman Giertych przegrał wtedy, bo kiedy nastąpiła ta porażka Giertycha, tak? Porażka Giertycha nastąpiła w dwóch takich, ale taka potężna, takie tąpnięcie nastąpiło w dwóch momentach. Po pierwsze, kiedy nie udało mu się podważyć wyniku wyborów prezydenckich, tak? Kiedy to jego sekta Silnych Razem, pomimo tych protestów, nie zdołała obalić Karola Nawrockiego. Prokuratorzy podejmowali śledztwa, ale jednak nie doprowadziły te śledztwa do tego, żeby zakwestionować wynik wyborów. A drugie tąpnięcie to było wtedy, kiedy Elon Musk zlikwidował konta silnikowe, tak, czyli botów, które generowały ruch, jeżeli chodzi o Romana Giertycha i Donalda Tuska. Zresztą sami rozmawialiśmy, panie redaktorze, w Radiu Wnet, jak w jednej nocy zniknęło, ubyło obserwatorów Donalda Tuskowi, prawda? I to jest takie tąpnięcie, kiedy to widać było, że jak słabość Giertycha, on może sobie wypisywać różnego rodzaju głupoty u siebie na mediach społecznościowych, generować się jakieś rzekome bunty, ale tak nie jest. Natomiast rzeczywiście, moim zdaniem, może dojść do wymiany Żurka. Ja o tym już pisałam chyba wiele tygodni temu. Też był taki symptom, kiedy Tusk podczas Rady poradził ministrów, wyszło wyciekło, jak się zwrócił do Żurka, Waldemarze, prawda? I traktuje go z dozą lekceważenia, opowiedziałam tak ostrożnie, z dozą lekceważenia. Więc nie lubi go. Zresztą pamiętam tak samo jego wystąpienie i chyba państwo też pamiętają, jak występował Żurek w Sejmie, tak? I takie naprawdę bzdury gadał. I widziałam tą minę Tuska, zdegustowaną, właściwie wściekłą na Żurka. I ja już sobie wtedy pomyślałam, no człowieku, twoje dni to już są właściwie tygodnie są policzone. Ale z drugiej strony, ja się tak właśnie zastanawiam, kto? Bo na pewno nie Roman Giertych. Na pewno nie Roman Giertych, tak mi się wydaje przynajmniej, bo to był gwóźdź do trumny. Tym bardziej, że już opiniotwórcy dla Platformy Obywatelskiej dziennikarze piszą, że powinien być Giertych schowany, ponieważ jest pałkarzem i absolutnie fatalnie to wygląda.
No tak, tylko że ja bym tak na kontrze powiedział na szybko, że to, czego oczekuje Tusk i ta polityka Tuska, to jest właśnie taka polityka jak Giertych. Oni już po prostu kompletnie odlecieli, więc moim zdaniem co do jakichś zapotrzebowań Tuska, które są, żeby było jasne, samobójcze dla Platformy, ale oni już po prostu są w jakimś amoku, to Giertych byłby idealny. Tylko, że pytanie, czemu Giertych miałby w to wejść? On ma sobie kancelarię, zarabia dobre pieniądze, robi show, ma święty spokój.
Dużo ryzykuje, tak jak dużo zaryzykował pan Żurek. Sędzia, już teraz nie jest sędzią. Powrót do zawodu sędziego jest bardzo skomplikowany.
Także może pani Ewa Wrzosek?
Być może, a to na koniec naszej rozmowy mówiłem o tym, że na portalu Wnet FM jest tekst autorstwa Jakuba Pilarka, tekst, który także dotyka może samego ministra Żurka, a może kogoś z jego bliskiego otoczenia w prokuraturze, a wszystko w kontekście szukania, ścigania mordercy polskiego żołnierza na granicy polsko-białoruskiej, sierżanta Sitka. Co się udało ustalić i czy właściwie pan minister Żurek to być może naruszył tajemnicę państwa i dobro poszukiwań dla własnych korzyści politycznych?
Znaczy tajemnicę państwa, ja powiem o co chodzi. No, jak wiemy, nasz polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek został zamordowany przez przybysza, jak teraz już wiemy, z północnej Afryki na granicy w trakcie wykonywania swoich czynności, służby na granicy. No i trwa śledztwo i poszukiwania zabójcy. To jest sprawa, w której wszyscy jesteśmy Polakami. Tutaj jakby nie ma czegoś takiego, że są jakieś podstawy oskarżać Donalda Tuska, te obecne służby, że ta sprawa nie jest dobrze robiona, bo złapanie człowieka, który jest na terenie Białorusi, nie jest czymś prostym, więc to jest moja ocena prywatna. To, że on do tej pory nie został ujęty, niekoniecznie świadczy źle o państwie polskim. Ja wiem, że wylała się taka cała fala krytyki na służby, ale no moim zdaniem ona jest mocno na wyrost. I z tego, co ja ustaliłem, jakkolwiek śledztwo, znaczy to nie ja ustaliłem, tylko inni dziennikarze, śledztwo co prawda zostało zawieszone, w tym sensie, że po prostu nie było żadnych czynności procesowych, które można było wykonywać. Prokuratura, kiedy prowadzi postępowanie, no to te postępowania są prowadzone na jakiś tam czas, a potem przy przedłużeniu śledztwa trzeba po prostu przedstawić plan śledztwa. No tutaj po prostu nie było już za wiele do zrobienia w sensie takim procesowym, natomiast służby jako takie ciągle działały i to bardzo intensywnie. No i problem polega na tym, że na początku czerwca prokuratura okręgowa w Warszawie w komunikacie, który został opublikowany kilka, no już nie pamiętam, czy dni, no tuż po tym, jak wylała się właśnie między innymi z telewizji Republika fala takiej bardzo ostrej krytyki na rząd de facto, tak, na Tuska, tak hasłowo mówiąc, tak, że po prostu do tej pory nie ujął zabójcy Mateusza Sitka, prokuratura ujawniła personalia zabójcy.
Chwaląc się, że coś wiemy.
Tak, że coś wiemy. Otóż ja ustaliłem, że zrobiono to bez jakiejkolwiek konsultacji z osobami, funkcjonariuszami, którzy po prostu są zaangażowani w ściganie tego zbrodniarza. To jest coś niebywałego, bo dla każdego, kto ma jakąś elementarną wiedzę o po prostu działaniu służb, to jest jasne, że tak naprawdę w tego typu śledztwach, no bo to jest śledztwo, to w gruncie rzeczy nie prokurator tak naprawdę, tylko służby są najważniejszym elementem, przynajmniej na tym etapie poszukiwań. Tak? To...
Ale przepraszam cię, ja ci wejdę w słowo. O jakich służbach my mówimy? O tych służbach, które na pracy PL szukają sobie funkcjonariuszy do pracy?
Którzy, nie zrozumiałem.
Którzy na oficjalnych takich publicznych portalach, gdzie się szuka, gdzie różne firmy ogłaszają się, że rekrutują tam też polskie służby, konkurują z zakładem stolarskim i z warsztatem samochodowym o pracownika.
Służby w sensie... służby w sensie tego kierownictwa tych służb zostały zdewastowane przez Donalda Tuska. Natomiast to nie jest tak, że służby w sensie funkcjonariuszy, którzy wykonują obowiązki w tych służbach już nie istnieją. I jeżeli chodzi o...
Ale Jakubie, dlatego ja ci wchodzę w słowo. Dlatego, że wiesz doskonale, że jeżeli chodzi o służby, to jest jeszcze większa podległość, jeżeli chodzi, bo jest to formacja zmilitaryzowana, mówiąc najogólniej, podlegają swoim szefom. Oczywiście jest mnóstwo przyzwoitych funkcjonariuszy. Ja bardzo cenię to, co robią ci.
No więc ja, no więc...
Ale mimo wszystko szefowie tutaj są wizytówką. Niestety, pan Waldemar Żurek jest wizytówką prokuratora.
No więc ja właśnie ustaliłem, że w tej sprawie służby działały. Ja mówię o tym, co się działo w śledztwie. Ja nie mówię o, nie wiem, o panu Siemoniaku i tego typu osobach. Ja mówię o tym, co się działo w
postępie. Trzeba przypominać nazwisko. Przypomnij mi na imię.
Tak jest, Stróżyków funkcjonuje, swoim zdaniem, to jest redaktora Pilarka, służby sprawie, gdzieś działały i w pewnym momencie Żurek postanowił się pochwalić, że
w tej
wie.
Sprawie formacją jak gdyby wiodącą, prowadzącą postępowanie jest żandarmeria wojskowa, ale no ja nie znam oczywiście żadnych bliskich szczegółów tych poszukiwań z oczywistych względów, bo to jest rzecz objęta tajemnicą i ja nie mam takiej wiedzy co do szczegółów, ale jak wiadomo, ten podejrzany najprawdopodobniej ukrywa się za granicą. Można się tylko domyślać, jakie inne służby mogą być w to zaangażowane. Akurat niekoniecznie myślę, że pan Stróżyk i chociaż mówię, nie znam tych szczegółów. I klucz sprawy jest takie, że ujawniono nazwisko poszukiwanego bez zgody, aprobaty osób prowadzących śledztwo. I według moich informacji to realnie naraziło nadal realnie trwającą operację, bo tutaj w przestrzeni publicznej się taki poszedł przekaz, że Śledztwo zawieszono, ale czynności operacyjne służb nie zostały zawieszone. To są dwa różne porządki.
Czyli konkluzja jest taka, że ktoś z prokuratury, być może minister Żurek, wysypał polskie śledztwo ścigające mordercę Mateusza Sitka.
Konkluzja jest taka, że po pierwsze ten poszukiwany mógł się, dowiedziawszy się, że polskie organy go namierzyły, ukryć. To jest pierwsza pierwszy możliwy scenariusz, a drugi możliwy scenariusz jest taki, że Białorusini mogą go po prostu zlikwidować, tak? Bo taka, no, jeżeli pętla się zaciska i wiadomo, że ten człowiek jest namierzony, on nie może próbować się przedostać na zachód do jakichś innych państw, no to zawsze jest podniesione ryzyko, że wpadnie chwileczkę, że wpadnie sekundkę, że wpadnie w ręce polskich organów i dla Białorusinów byłoby to bardzo niezręczne.
Więc... I puentuje całą sprawę Dorota Kania.
Ja już przypomnę poprzedniego polskiego uciekiniera, który uciekł za granicę, na Białoruś, tak? Na Białoruś uciekł żołnierz, co się z nim stało? Czyli popełnił samobójstwo, prawda? Także to trzeba przypomnieć tego typu zagrożenia, które mówi Jakub Pilarek, tak? No rzeczywiście, jak najbardziej. I tutaj uważam, że w tej chwili będziemy już planując cały teatr, o którym rozmawiamy. Ja uważam, że będziemy świadkiem różnych rozpaczliwych ruchów ze strony prokuratorów, którzy przyjęli bezprawnie prokuraturę funkcyjną, bo Jakubie, chyba zgodzisz się ze mną, że tak samo jak w służbach, tak samo w prokuraturze jest mnóstwo bardzo przyzwoitych ludzi, którzy kierują się wyłącznie literą prawa, tak? I nie zgadzają się na to, co wyprawia w tej chwili Żurek. Bardzo żałuję, że niektórzy prokuratorzy odeszli z zawodu, bo o tym też się nie mówi, że część osób po prostu widząc tą rąbankę, tą pracę Drwala po prostu odeszło z zawodu, a wcześniej Bodnar, bo o Bodnarze też nie możemy zapominać, bo wszystko złego to się zaczęło od Bodnara.
No ma on o wiele więcej dokonań niż Waldemar Żurek, no jeżeli chodzi o różne złe rzeczy, prawda? Które zrobił.
Więc nie możemy o tym zapominać. I kończąc, uważam, że jest cała armia urzędników, którzy są przyzwoici, którzy kierują się literą prawa, tym, czym wchodząc do zawodu, co ślubowali. I na tym bym poprzestała, bo politycy mijają. Różnego rodzaju frakcje się
A poważne wykruszają. Państwo powinno trwać i działać poprzez swoich funkcjonariuszy, także poprzez prokuraturę i poprzez służby Dorota Kania. Jakub Pilarek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa o rządzie, rozmowa o ministrze Żurku, o prokuraturze i także o śledztwie. Na za chwilę rozmowa z politykiem koalicji rządzącej. Artur Łącki za chwilę w naszym studiu się pojawi. Będziemy te wątki kontynuować. Jakubowi dziękuję. Do zobaczenia. Więcej szczegółów na temat śledztwa i działań służb oraz prokuratury względem zabójcy Mateusza Sitka na portalu wnet.fm. Ten portal, także nasza praca jest możliwa dzięki patronom. Teraz czas na krótkie podziękowania i zachętę, jakąś autopromocję Patronite'a. Teraz Państwu zaprezentujemy, żeby Państwo nie zapomnieli. patronite.pl/radiownet.
Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
W naszym studiu Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej i przedsiębiorca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od służby zdrowia. Wczoraj kolejne doniesienia, portal Onet, tym razem o prosektorium w Szpitalu Południowym. Strasznie tego dużo, panie pośle. Jak reaguje partia, jak powinna zareagować partia rządząca na ten skandal? Wystarczająco?
Mówimy w ogóle o Szpitalu Południowym czy o prosektorium, bo o tym nie słyszałem. Wczoraj oglądałem mecze.
To szczęśliwy z pana jest. Posła. Człowiek, a sprawa jest dość bulwersująca w Szpitalu Południowym, jak donosi portal Onet, co może nie być takie bez znaczenia w tej całej aferze, działał proceder handlu zwłokami. Szef tego prosektorium wybierał zakłady pogrzebowe i handlował ciałami zmarłych.
Już to powiedziałem w którymś wywiadzie, że ja w ogóle nie wierzę w te wszystkie doniesienia ani pana redaktora Słowika, ani te
Onetu również,
ale ale są to sprawy bulwersujące bardzo opinię publiczną, więc muszą być wyjaśnione przez prokuraturę od początku do końca. Nie dość, że wyjaśnione przez prokuraturę, to jeszcze wyjaśnione tak na forum publicznym, czyli prokuratura powinna informować społeczeństwo, jakie prowadzi teraz dochodzenia w tej sprawie, czy w sprawie tego szpitala południowego, czy komuś ewentualnie jakieś zarzuty będą postawione, czy nie. No po prostu trzeba tą sprawę wyczyścić na forum publicznym. Ludzie muszą być spokojni, że takich rzeczy nie miały miejsca.
Nie wierzy pan w 1 600 000 w południowym dla pana Dawida Kacprzyka?
Nie, nie, 1 600 000, panie redaktorze, to ja panu jeszcze podam 20, 30 czy 50 innych lekarzy, którzy tyle zarabiają w innych szpitalach.
Bez specjalizacji.
Więc to jest akurat, no, ja mówię o lekarzach. No, czy pan chodzi zawsze do lekarzy ze specjalizacją? Czy pan się pyta, jak idzie pan do lekarza, czy lekarz ma specjalizację? Nie, idzie pan do lekarza. I lekarze tak zarabiają, bo tak wygląda system. Nie my go stworzyliśmy, my go próbujemy zmienić. System jest, że tak powiem, zły, żeby nie powiedzieć gorzej, i trzeba go jakoś zmienić. Pani minister próbuje to zrobić.
A jak
państwo
próbuje?
Uważacie, że jej to nie wychodzi. Ja uważam, że trzeba, że wychodzi już pomalutku i że trzeba dać jej więcej czasu.
A jakie pan widzi efekty wychodzenia z kryzysu?
Te efekty to będą widoczne za chwilę, a nie teraz.
A jakie ruchy podjęła pani minister?
Pani minister próbuje ograniczyć zarobki lekarzy, ale nie dlatego, żeby oni mniej zarabiali, żeby im, nie wiem, sięgnąć do portfeli, tylko dlatego, żeby pracowali normalnie, żeby system nie pozwalał na pracę na 3-4 etatach, pobieranie pieniędzy za 3-4 etaty, robienie 300 czy 400 godzin w miesiącu, bo to jest niedorzeczne. Chodzi o to, żeby lekarz, do którego pan pójdzie ze swoim dzieckiem, ojcem, matką, był wypoczęty w miarę i pana dobrze obsłużył. I ten system trzeba w ten sposób zmienić. No, trzeba zmienić system, zacząć od lekarzy rodzinnych, którzy niestety nie wykonują tego, za co biorą pieniądze. Wtedy zmniejszą się kolejki na SOR-ach i będzie generalnie na pewno przejrzyście i lepiej.
Na to potrzebny
jest czas. No wie pan, panie redaktorze, jeśli przez 8 lat, a tak właściwie i wcześniej, PiS psuł ten cały system, począwszy od ministra Radziwiłła, który popsuł właśnie system lekarzy rodzinnych, no to nie da się tego naprawić w jeden rok.
Pytanie, jakie ustawy szat pani minister Leszczyna przyjęła, żeby to naprawić?
Pani minister Leszczyna miała bardzo dobrą ustawę, nie zdążyła jej położyć, bo niestety została zmieniona. I moim zdaniem to był błąd, bo pani minister Leszczyna była bardzo dobrym ministrem.
Była lepsza niż obecna sobie.
Ja uważam, ja znam panią minister Leszczynę, nie znam pani Grendy, więc uważam, że pani minister Leszczyna zrobiłaby porządek.
Mało
szybciej,
kto ją zna.
Szybciej.
Teraz się mówi, że właśnie polityka powinna wrócić do ministerstwa, że to powinien być ktoś, kto ma także odpowiedzialność polityczną.
Też tak uważam, że powinien być ktoś, kto tam jest politykiem i ma tą odpowiedzialność polityczną. Ja nie mówię, że musi to być minister, ale powinien być ktoś w randze wiceministra, który byłby takim zderzakiem politycznym i chronił ministra, który robi robotę.
Rafał Trzaskowski dobrze zarządza szpitalem południowym.
Rafał Trzaskowski dobrze zarządza Warszawą. Jeśli pan nie wierzy, odsyłam do wyników wyborów i tych samorządowych, które były niedawno, i tych, które było 5 lat temu. W każdych wyborach samorządowych Rafał Trzaskowski deklasuje swoich przeciwników, wygrywa wybory na prezydenta Warszawy, a więc pytanie należy postawić mieszkańcom Warszawy, czy Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem? Odpowiedź zawsze była tak.
A w skali ogólnopolskiej wam pomaga to, jak zarządza Warszawą?
W skali ogólnopolskiej Rafał Trzaskowski ma swoich wiernych zwolenników, co było widać przy wyborach prezydenckich, gdzie zdobył prawie tą samą ilość głosów, co pan prezydent Nawrocki, więc myślę, że Rafał Trzaskowski jest i będzie jeszcze mocno wykorzystywany przez Koalicję Obywatelską.
Ktoś z polityków powinien odpowiedzieć za szpital południowy? Czy to...
Oczywiście, jeśli w szpitalu południowym. Bo wie pan, panie redaktorze, według mnie nie potwierdziły się żadne pogłoski o VIP-ówce, nie potwierdziły się do tej pory żadne pogłoski o tym, że umierali ze względu na pana Kacprzyka ludzie na SOR-ze. Teraz znowu słyszę, że coś tam wyciągnie. Jeśli...
Znaczy po zeznaniach
doktora Emila Jędrzejewskiego
w poniedziałek prokuratura wszczęła kolejne trzecie śledztwo w tej sprawie.
I bardzo dobrze. I o tym mówię, że niestety zarzuty były tak przerażające, powiedziane przez byłego ordynatora chirurgii, że trzeba to sprawdzić. I trzeba to sprawdzić jawnie. Wszystko, żeby społeczeństwo wiedziało. Jeśli, w co ja nie wierzę, potwierdzą się, to wszyscy odpowiedzialni muszą odpowiedzieć za to. Wszyscy, którzy maczali w tym
Czyli
walce.
Kto?
Myślę, że na początku...
Odpowiedzialność polityczna gdzie się kończy, zdaniem pana posła?
Odpowiedzialność polityczna się kończy na tych, którzy mianowali na stanowiska.
Czyli Rafał Trzaskowski.
Ja wątpię, żeby Rafał Trzaskowski mianował dyrektora szpitala.
A to kto mianuje?
No myślę, że Komisja Zdrowia. Myślę, że od tego są procedury. Ja jestem przewodniczącym Rady Społecznej. Ja jestem przewodniczącym Rady Społecznej, Szpitala Wojewódzkiego u siebie na terenie. I tam zawsze dyrektorem zostaje albo ktoś z konkursu, albo dyrektorem, że tak powiem, pełniącym obowiązki, mianowany przez tego, kto jest nadzorcę właścicielskiego. W moim przypadku marszałka województwa. Więc w ten sposób. Jeśli to było z konkursu, no to przepraszam bardzo. No, konkurs to jest, to są według ustawy, według przepisów. Ja nie rozumiem, jaki może mieć wpływ prezydent na konkurs, który jest zapisany punkt po punkcie w ustawie o tym, jak się wybiera.
No, na przykład wspomniany dyrektora. Lekarz Dawid Kasprzyk miał taki konkurs, że obniżono wymagania, że nie trzeba mieć specjalizacji, trzeba mieć tylko pół roku doświadczenia, już można zarządzać SOR-em.
No może dlatego, że nie było fachowców, nie wiem. Czy nie to specjalnie się zrobiono przy nie.
Za, za 1,600 nikt by się nie znalazł, żeby kierować warszawskim SOR-em.
Pan 1,600 nie dostawał za kierowanie SOR-em, tylko 1,600 dostawał, dlatego że miał kilka umów, prawda? Nie, za kierowanie SOR-em 1,600 nie dostawał. To była jedna szczęść jego uposażenia. Oprócz tego był lekarzem pewnie na oddziale, oprócz tego, nie wiem, gdziekolwiek, to było kilka umów. Pierwszą odpowiedzialność poniosą na pewno ci, którzy podpisywali umowy z nim, bo dlatego, że nie on sam sobie podpisał tych umowy. Nie sam podpisał
I nie on
umowy.
Sam sobie ktoś wypłacał pieniądze.
I nie sam sobie wypłacał pieniądze. Zgadzać. Ale mówię, dopiero wtedy, kiedy potwierdzą się zarzuty.
A fakt, że był szefem waszej młodzieżówki, pomagał mu w karierze, jak pan myśli? Miało to wpływ, że tak sobie radził w służbie zdrowia w Warszawie?
Wie pan co? Nie wiem, czy w Warszawie miało to wpływ, ale ja szanuję tego typu ludzi, którzy oprócz tego, że pracują zawodowo, to udzielają się również społecznie. No to tacy ludzie pchają Polskę do przodu. Nie ci, którzy siedzą w domu.
Dawid Kasprzyk,
nie ci, którzy idą do pracy na 8 godzin, a później się zamykają w swoich czterech ścianach rodziny, czy szerszej, czy mniejszej, ale ci, którzy oprócz tego, że pracują, to jeszcze idą pracować społecznie, politycznie i robią to, co ja robiłem, jak byłem młody. No dokładnie tak samo.
No dobrze, to wrócę z tym pytaniem. Dawid Kasprzyk taki obrotny, że tu jeden szpital, drugi szpital, jeden dyżur, drugi dyżur, media, potem jeszcze zarządzanie młodzieżówką i jeszcze mandat radnego. To jest ten...
No i mandat radnego przecież nie ja mu dałem, ani pan, tylko mieszkańcy Warszawy.
No ktoś go na listę
wstawił. No dokładnie, na listę tak, no ale mieszkańcy Warszawy mu dali ten mandat. Pan chce ode mnie usłyszeć, że ja będę tutaj, nie wiem, pałował pana doktora Kacprzyka. Nie będę tego robił, dopóki nie dowiem się, czy faktycznie miały miejsca te straszne rzeczy, o których mówią. A co do pieniędzy, już powiedziałem, nie jedyny Kacprzyk zarabiał w Polsce w służbie zdrowia takie pieniądze. Takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Ale dlatego, że system jest tak ustalony. Proszę sobie,
lekarzem bez specjalizacji, który zarządzał SOR-em w Polsce.
Nie zarządzał, był koordynatorem SOR-u, to jest całkiem co innego. Tam na pewno był ordynator SOR-u. A on ordynatorem nie był. No ordynator zarządza SOR-em. On był koordynatorem, to jest takie drugie stanowisko zrobione, które ma łączyć SOR z ratownikami.
90% szpitali nie ma takiej funkcji.
No ale niektóre mają, bo ustawa na to pozwala. No pozwala. I tak to wygląda, no.
I za to zarabiał całkiem nieźle. Panie poseł Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji za to, że no przynajmniej zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia wepchnęła się w kolejkę.
A ja wygląda to tak, że w Polsce już, nie wiem, niektórzy zrobią z nas polityków diabła rogatego, z którym nie chce się rozmawiać, a niektórzy znowu mówią inaczej. Trzeba coś zrobić, żeby może będzie potrzebna. I myślę, że na tej zasadzie to nie pani Pępek dzwoniła i prosiła o przyspieszenie, to po prostu
działaczka według platformy, mnie, która
no właśnie, pracownicy tego szpitala chcieli być dobrzy. Zwolniło się miejsce, no to mamy Pępkową, to dajmy jej to miejsce. No i tak to
zamiast półtorej, miesięcy, trzy tygodnie.
Wtedy akurat, wie pan, też tak sprawdzałem. Nie było żadnego czekania. 2 lata na te badanie. Badanie w tym szpitalu w tym okresie było, czekanie było góra do 3 czy 4 miesięcy, więc nie przesadzajmy.
Było parę miesięcy, to zrobiło się parę tygodni, ale to dlaczego został wyrzucony z partii pan senator Lenz, a pani Pępek nie?
Ja tu widzę kolosalną różnicę. senator Lenz nawet nie pomyślał o tym, żeby przejść jakąkolwiek procedurę.
Czyli słusznie został wyrzucony.
Myślę, że słusznie zostało wyciągnięte konsekwencje wobec niego akurat w tym wypadku. Nawet nie pomyślał o tym, że jakaś procedura jest.
Pani poseł,
ale też go chcę trochę usprawiedliwić, bo nie wiem, jakbym się zachował ja, gdybym szedł ze swoim wnukiem i nie wiedział, co mu się dzieje. Czy nie próbowałbym zrobić tego bardzo szybko, czyli w domyśle poza kolejnością.
Wykorzystać swoją pozycję jako członek Rady Społecznej Szpitala.
Jako członek Rady Społecznej. Szczęście nigdy tego nie musiałem robić i na szczęście pewnie nigdy nie będę musiał tego robić, dlatego że mamy ubezpieczenie w prywatnej szpitalu.
Jako polityk.
Nie, jako obywatel.
I co to mówi o publicznej służbie zdrowia?
Mówi to, że skoro mnie stać, to nie będę obciążał publicznej służby zdrowia, jeśli nie muszę.
A jaki przykład daje to Polakom, że polityk w studio mówi, no gdybym miał kłopot, to może bym skorzystał z moich uprawnień jako polityk.
Gdybym
może...
miał kłopot, to powiedział, nie wiem, co bym zrobił. Proszę nie przekręcać moich słów. I jestem przekonany, że pan też nie wie, nie powiedziałby mi teraz, co by pan zrobił.
No, byłem parę razy
i
na
żaden
sądze,
z kolegów tutaj
nigdy nie
siedzi,
mówiłem, jestem z telewizji albo z radia.
Gdyby się okazało, co ten... Ja na pewno nie musiałbym tego robić, bo na końcu powiedziałem, dlatego że mamy ubezpieczenie w prywatnym szpitalu.
No ja nie mam, byłem dwa razy, trzy razy na SOR-ze i spokojnie czekałem
w kolejce
i
mam święty spokój, dlatego że idę, płacę, mnie badają. Oczywiście kosztuje to dużo,
no, ale
żeby było dla hejterów... Mnie stać.
To prawda, wystarczy spojrzeć na sprawozdania finansowe.
Tak jest.
To pan poseł jest chyba najbogatszy. Nie, chyba Marek Jakubiak jest od pana bogatszy,
nie,
pan jest
tam
drugi.
Guzowaty, mam tam
no nie, ale wśród
dużo
posłów.
Kasiory.
Nie, no wśród posłów.
Guzowaty, nie, mostowy.
Gut mostowy. Też jest zamożnym posłem, a tak ja w Prawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność. Patrzę jeszcze trochę na tematy gospodarcze. Próg, drugi próg podatkowy, podnieść czy zostawić?
Podnieść.
Do ilu?
Tak, jak mówiliśmy, do 60 tysięcy.
Nie, to mówi pan o kwocie wolnej, mówi o progu podatkowym drugim.
A, o progu podatkowym drugim. A wie pan co? To najpierw trzeba by było podnieść kwotę wolną od podatku i dopiero później zastanowić się nad progiem podatkowym. Ale ze względu na to, że inflacja przez te lata poszła naprawdę do góry. Pieniądz, no niestety stracił na wartości. To widać, każdy wie, pamięta, co ile kosztowało 10 lat temu i teraz. Trzeba ludziom ulżyć i trzeba te sprawy i kwotę wolną od podatku i próg podatkowy zreformować, czyli podnieść do góry jedno i drugie.
Jedno i drugie do góry. Minister finansów tego nie chce zrobić.
No minister finansów będzie się bronił. No to już to jest logiczne.
A Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, musimy ulżyć klasie średniej. PiS mówi do 180 tysięcy, w tej chwili jest 120. Kiedyś było 85, ale PiS podniósł do 120.
Nie chciałbym komentować tego, co mówi pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Dlaczego?
Uważam, że to tak.
A jakie dokonania w takiej naturze gospodarczo-finansowej ma obecny rząd? Co udało się zrobić dla przedsiębiorców?
Udało się zrobić kilka podstawowych rzeczy dla ludzi najmniej uposażonych. Czyli udało się podnieść emerytury, dać 13, 14 emeryturę, utrzymać to, nie, ale utrzymać to. To
a
PiS nie robił takich wydatków na obronność, jak robi ten rząd.
Ponieważ no dobrze, ale dla przedsiębiorców...
Weźcie raz, powiedzcie o tym. To przecież masa pieniędzy idzie na bezpieczeństwo. PiS tego nie robił w ogóle. Trzeba to nadrobić. A my dajemy na bezpieczeństwo i utrzymujemy. Babciowe, żłobki. No naprawdę dużo pieniędzy.
I to jest pomoc dla przedsiębiorców?
Pomoc dla przedsiębiorców, wie pan, przedsiębiorca jest zawsze w tym kraju na końcu, że tak powiem, do pomagania, ale ja, dlatego też w Sejmie są tacy ludzie jak ja, którzy panu ministrowi Domańskowi, panu premierowi Tuskowi przypominają o tym, że ci ludzie głosują na nas. I oni mimo wszystko na nas głosują.
I
mimo
coś
tego,
dla nich zrobiliście?
Że nie bardzo im, ale zrobimy.
Czyli do tej pory nic nie zrobiliście?
Nie, no zrobiliśmy sporo. No
co?
Mamy na przykład, no chociażby to, że w Polsce jest naprawdę wzrost gospodarczy. No to jest dla nich najważniejsze, dla przedsiębiorców, wzrost gospodarczy, że oprócz tego, że oczywiście zamyka się wiele firm, to wiele firm powstaje, wiele firm się rozwija. Nie rozwijałoby się przy złym gospodarowaniu. A pan minister Domański, no niestety jest jak, no, jak taka skała, która musi być. No on pilnuje pieniędzy publicznych i zawsze zawsze będzie mówił o tym, że no, nie będzie nic rozdawał, ale my przypominamy mu, ja, pan wielu posłów z Koalicji Obywatelskiej i wielu posłów z szerokiej koalicji rządzącej przypominają o tym, że jest takie społeczeństwo, ja, zresztą można moje wypowiedzi sobie odsłuchać, jest taka część społeczeństwa, która robi 30-40% polskiego PKB, to są małe, polskie i średnie, rodzinne firmy i im trzeba pomóc. Dla nich
i Donald Tusk dużo... obiecał im chociażby chorobowe spłacone ZUS-u od pierwszego dnia, obiecał im parę innych rzeczy, coś dowiózł z tych 100 konkretów dla przedsiębiorców?
Tak, no pan redaktor znalazł rzecz, która mnie boli. No właśnie nie dowiedzieliśmy chorobowego, ale uda nam się to zrobić. Mam nadzieję.
Konfederacja Light ma powstać dzisiaj, tak patrzę na Rzeczpospolitą, szósta strona, Ryszard Petru zapowiada, że już jesienią ruszy. To może to jest alternatywa dla Koalicji Obywatelskiej?
Żadna konfederacja nie jest alternatywą dla Koalicji
Obywatelskiej. A nawet ta Light Ryszarda Petru?
Nie wiem, co ma oznaczać Konfederacja Light.
Będziemy partią miękkiego protestu.
Może niech Ryszard powie jasno, co ma oznaczać Konfederacja. Jeszcze raz powiem, żadna Konfederacja nie jest alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej. Zobaczycie to przy kolejnych wyborach w przyszłym roku. Jestem przekonany, że polskie społeczeństwo jest mądrym społeczeństwem, wiem o tym dobrze. No i nie będzie głosowało na tych, którzy mówią, że żadnych podatków, żadnych zobowiązków wobec państwa, żadnych rozdaw, żadnych 800+, żadnych większych dodatkowych emerytur. No to przepraszam bardzo. No to chyba ludzie rozumieją, że w ten sposób polityki się nie da zrobić.
I jak rozumiem, wybiorą Koalicję Obywatelską, to już na koniec cytat z Grzegorza Schetyny, który powiedział, nie mamy samodzielnej większości, tak bym powiedział, to na pytanie, czy utrzymacie władzę. Jesteśmy w podobnej sytuacji do PiS-u i mamy blisko 18 miesięcy do wyborów.
No i bo zgadzam się z panem senatorem Schetyną.
Jesteście na premierem.
Mamy
prostej...
18 miesięcy do wyborów.
A w tej chwili na prostej
jesteśmy
drodze,
na dobrej
żeby utrzymać,
drodze.
Czy utracić władzę?
Jesteśmy na dobrej drodze, żeby utrzymać dużą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Trzeba teraz zrobić wszystko, żeby nasi koalicjanci złapali większy oddech.
A pan wolałby rządzić z Lewicą czy z Konfederacją?
Z PSL-em.
Tylko?
Wolałbym rządzić z PSL-em.
Bez Lewicy.
Wolałbym rządzić z PSL-em.
A jak nie będzie możliwości, to jak będzie wybór?
To będzie szeroka koalicja, tak jak jest teraz.
Czyli z Lewicą. Prędzej niż lepiej, żeby w rządzie był Krzysztof Gawkowski, czy Sołomir Mentzen.
Czasami wolę tą taką naszą kanapową, liberalną, kapitalistyczną lewicę, niż...
Kto jest taką lewicą?
No jest, są tam tacy.
No którzy? No kto jest kanapową, kawiarową lewicą, panie pośle?
Kto? Nie będziemy nazwiskami tutaj operować. Nie. Bo niektórzy się mogą ucieszyć, a inni obrazić, więc nie o to mi chodzi. Na pewno nie z razem. Może w ten sposób. Na pewno nie z razem.
Bo oni są jacy?
No, prawdziwi komuniści. Tacy czekiści nawet bym powiedział.
A Włodzimierz Czarzasty nie jest prawdziwym komunistą?
Ja raczej się przyjaźnię z panem Dariuszem Wieczorkiem.
On też miał z PZPR-em związki, ale...
Ale to PZPR, wie pan, ale to, też... to połowę ludzi w Polsce miało związki z PZPR-em.
Ale też jest oczywiście...
Ja też miałem związki z PZPR-em, mój sąsiad był członkiem PZPR-u.
W tym klubie biznesu też bardzo mocno działa pan Wieczorek.
No właśnie.
Czyli taka lewica.
Skoro w klubie biznesu, czyli ma liberalne poglądy na gospodarkę.
I taka lewica jest w rządzie.
Taka lewica jest potrzebna.
I czym ona się różni od was, taka liberalna, gospodarcza lewica?
Że będzie zgarniała ludzi o lewicowych poglądach mocno. Ja jestem akurat Koalicji Obywatelskiej i mam dotrzeć, czy docieram, czy próbuję dotrzeć do ludzi o tych bardziej prawicowych poglądach.
Bardziej konserwatywnych, czyli znaczy jakich?
Nie. No to... Dla mnie prawicowość to nie jest konserwatyzm.
Tylko?
Czyli ludzi, którzy są otwarci na świat, ludzi, którzy, jak powiedziała tu kiedyś pani profesor, skoro Bóg nam dał oczy z przodu, to patrzą do przodu, a nie do tyłu. No takich ludzi. Tych, którzy nie fiksują się całe życie na historii, na martyrologii, na tym wszystkim, tylko patrzą, żeby rozwijać Polskę, patrzą, żeby ich dzieciom, ich wnukom żyło się z roku na rok coraz lepiej.
To a propos historii, skoro pan poseł wywołał, to zapytam już zupełnie na puentę naszej rozmowy to, co zrobił prezydent Nawrocki. Odebrał order Orła Białego. Słusznie czy niesłusznie zrobił?
To największa głupota, jaką mógł zrobić.
Dlaczego?
W polityce. No dlatego, że rozjątrzył całe to społeczeństwo i polskie, i ukraińskie. Nie mówię, żeby było jasne. To nie są słowa, że znowu Żeleński był dobry, bo ten zrobił dokładnie to samo. Dwóch niedorosłych ludzi bawi się w piaskownicy losem dwóch narodów.
I to jest straszne. Na to no jednak upaństwowienie kultu UPA.
Panie redaktorze, mówiłem o tym zawsze i dawno. Jestem wielkim zwolennikiem pomocy narodowi ukraińskiemu w tej walce, którą mają. Mamy z nimi swoje problemy, które trzeba wyjaśnić i je wyjaśnimy. Ale nie wtedy, kiedy oni mają nóż przy gardle.
A to kiedy? Może teraz?
Kiedy wygrają tą wojnę i ta wojna się skończy. I to się załatwi.
A wtedy będą chcieli to załatwić?
Nie wiem, czy będą chcieli to załatwić. Będą musieli to załatwić i będzie to załatwione. Tylko nie w momencie, kiedy komuś się przystawia pistolet. Z jednej strony Rosja im przystawia pistolet do skroni, a z drugiej strony my im wsadzamy, że tak powiem, ten. No nie o to chodzi. Tak się polityki nie robi. Proszę popatrzeć, jaki jest odzew społeczeństwa europejskiego. Niewielu polityków stanęło po stronie pana prezydenta Nawrockiego. Raczej większość polityków europejskich uważa, że to było, lekko powiedzieć, niezbyt mądre posunięcie.
Die Welt napisał tekst dość duży o tym, że no, odradza się idea faszystowska, czy ideologie faszystowskie na Ukrainie.
Nie, panie redaktorze, my rozmawiamy teraz o załatwieniu sprawy między Polakami a Ukraińcami. Nie wiem, czy się odradza idea faszystowska. Jeśli tak, to Ukraińcy będą musieli ją sami wyplenić do cna.
A czym jest,
inaczej nie wejdą do Unii Europejskiej, więc o tym dobrze.
A czym jest kult Bandery niż odradzaniem się?
Pana, wszyscy historycy, łącznie z tak uwielbianym w Polsce historykiem, jakim jest Norman Davies, mówią, że nie do końca jednak Bandera to jest tylko i wyłącznie kult faszyzmu. Że jednak dla Ukraińców jest to organizacja, która broniła ich głównie i walczyła głównie z sowiecką Rosją po to, żeby mieć niezawisły kraj. Pewne rzeczy uszanować musimy, ale takich, że będą nazywać, nie wiem, jednostki wojskowe ludźmi, których nie jesteśmy w stanie przyjąć, no tu musimy sprawę załatwić. Tylko cały czas mówię, nie teraz, to nie ten czas.
O czym mówił Artur Łącki, poseł na Sejm Koalicji Obywatelskiej i przedsiębiorca. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8 wybiła, czas na serwis informacyjny. Kronika Parecka będzie po godzinie 8.
Minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Błędy prokuratury w sprawie zabójstwa sierżanta Sitka, stała obecność wojsk USA w Polsce, jest decyzja oraz czy papież przyjedzie do naszego kraju. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Radio Wnet dotarło do szokujących informacji dotyczących postępowania w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Nasze źródła w organach ścigania przekazały nam, że do ujawnienia przez prokuraturę okręgową w Warszawie personaliów ściganego mordercy polskiego żołnierza doszło bez jakiejkolwiek konsultacji z osobami zaangażowanymi w śledztwo. To realnie naraziło nadal trwającą operację, mówił w poranku Wnet dziennikarz Jakub Pilarek.
Po pierwsze, ten poszukiwany mógł się, dowiedziawszy się, że polskie organy go namierzyły, ukryć. A drugi możliwy scenariusz jest taki, że Białorusini mogą go po prostu zlikwidować. Jeżeli pętla się zaciska i wiadomo, że ten człowiek jest namierzony, on nie może próbować się przedostać na zachód, do jakichś innych państw, no to zawsze jest podniesione ryzyko, że wpadnie w ręce polskich organów i dla Białorusinów byłoby to bardzo niezręczne.
Mówił redaktor Jakub Pilarek, a cały artykuł, jak i rozmowa na Wnet.fm. Zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zadeklarował, że jest absolutnie zwolennikiem zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski z rotacyjnej na stałą. Powiedział wczoraj szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który relacjonował dziennikarzom przebieg rozmowy z amerykańskim politykiem, dodając, że ostateczny kształt tej obecności ma być wypadkową szerszej strategii, nad którą pracuje obecnie Pentagon. Jak relacjonował prezydencki minister, Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, zaznaczając, że chodzi prawdopodobnie o 5000 żołnierzy zamiast, a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4000 żołnierzy. Co najmniej 8 osób zginęło w wyniku zmasowanych ataków rakietowych i dronowych na Kijów, jak relacjonuje BBC. Po uderzeniach, które uszkodziły budynki w wielu dzielnicach miasta, zarządzono ewakuację mieszkańców. Atak nastąpił kilka godzin po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje się do zmasowanego uderzenia. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że zginęło 8 osób, a 25 zostało rannych. W związku z atakiem polskie dowództwo poderwało własne i sojusznicze myśliwce, które powróciły już do bazy. O możliwości wizyty Leona XIV w Polsce rozmawiał nuncjusz apostolski w naszym kraju, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, który został przyjęty w Pałacu Prezydenckim. Zarówno sam prezydent Nawrocki, jak i episkopat polski, a także premier Donald Tusk już wcześniej wystosowali zaproszenie dla Ojca Świętego. Proponowano przyszły rok, kiedy przypadać będzie 150. rocznica objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie, jedynym z maryjnych objawień w Polsce uznanych przez Watykan. Ta data wydaje się jednak mało prawdopodobna ze względu na planowane w przyszłym roku wybory parlamentarne. Papież nie udaje się w podróże do krajów, w którym trwają wybory, aby jego wizyta nie była wykorzystywana politycznie.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też przed południem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni na ścianie wschodniej, 24 na środkowej północy, 25-26 na przeważającym obszarze kraju.
You'll remember me when the west wind is on the field.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone w 1/8 piłkarskich mistrzostw świata. Anglicy mieli bardzo ciężką przeprawę w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Jako pierwsi stracili gola i to już w 7 minucie. Niesamowicie rozwiązali akcję zawodnicy z Afryki Subsaharyjskiej. Piłka trafia do Sibingi i ten płaskim strzałem pokonał Pickforda. Tam też zawalił obrona, ale przerwa na nawadnianie. Anglicy łapią oddech i rzeczywiście od tego czasu zaczyna się prawdziwe oblężenie bramki Republiki Konga. Niesamowicie bronił Lionel Garcia, więc bramka właśnie drużyny z Afryki, a na co dzień zawodnik Le Havre, no, wybraniał niesamowite sytuacje. Ale kluczowy moment to 61. minuta. Wtedy wchodzi Anthony Gordon na plac gry za Marcusa Rashforda. No i naprawdę robi grę dla Anglików już taką konkretną, bowiem dośrodkowanie na głowę Harry'ego Kane'a, ten strzela bramkę w 75. minucie. No i 86. Gordon znajduje Kane'a w polu karnym. Ten sobie przekłada piłkę. Świetnie robi takie dwa kroki i mocno prawą nogą w samo okno bramki strzela gola na 2-1. Wielki kamień z serca spada Anglikom. Harry Kane powiedział w wywiadzie takim zaraz po meczu dla telewizji mundialowej: po przerwie na nawadnianie wiedzieliśmy, że już musimy grać cały czas do przodu, intensywnie atakować, i to przyniosło efekt. Cieszmy się razem, bo w Anglii zawsze się mówiło, że my musimy tylko wygrywać, ale jeszcze musi być miejsce na radość. I rzeczywiście ta radość była. Cała drużyna angielska zebrała się pod sektorem swoich kibiców i razem wspólnie śpiewali. No widać, jakie to rzeczywiście ważne i jak ciężko wywalczone zwycięstwo i awans właśnie do 1/8, a tam już czeka Meksyk i to na Stadio Azteca będzie taki mecz. Meksyk wraca po 40 latach, można powiedzieć, by odrobić pewną lekcję. No wtedy przegrali z Argentyną, boskiego Diego Maradony. Teraz zagrają z Meksykiem, może drużyną nie tak silną jak wtedy Argentyna, ale grającą u siebie przy tych fantastycznych, fanatycznych kibicach, i to może być też no, niesamowity mecz. Zresztą Thomas Tuchel, trener reprezentacji Anglii, zaprosił na konferencji prasowej właśnie na ten mecz. Posłuchajmy.
Let them watch football. Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big match on in 4 days, and we need the support of everyone, and especially of the children.
Niech oglądają. Dzieci powinny zostać na nogach i oglądać ten wielki mecz, bo to będzie wielkie spotkanie na Stadio Azteca z Meksykiem. Cała Anglia niech będzie z nami. Cała Anglia niech ogląda, niech nam dopinguje, niech nam kibicuje. A więc widać, jak Anglicy, którzy być może są nawet w gronie faworytów do wygrania mundialu, jaką mają ciężką przeprawę. Każdy zespół, zresztą Belgowie, pokonali Senegal 3-2, ale też jakże się męczyli, ileż zdrowia zostawili. To Senegal prowadził 2-0 po golach Diarry i Sarra, ale jeszcze tuż przed końcem Belgowie, którzy po prostu nacierali, którzy też się rozkręcali, tak podobnie trochę jak Brazylia w meczu z Japonią w drugiej połowie. No i to wystarczyło, by doprowadzić do remisu Lukaku i Tielemans, a więc była dogrywka. W samej dogrywce też widać było, że Senegal traci siły, że Belgowie, może to nie była jakaś porywająca dogrywka, ale końcówka, to już rzeczywiście drużyna Rudiego Garcia narzuciła swój styl. Rzut karny w polu karnym dosłownie w piątej doliczonej minucie do 120, a więc wszyscy czekali na rzuty karne, ale był ten jeden, ten konkretny, bo tam Kamara kopnął Tielemansa, VAR pokazał, że bezdyskusyjny rzut karny, słuszna decyzja, no i sam poszkodowany zawodnik Aston Villa podszedł do strzału. Yuri Tielemans, na pewno bohaterem Belgów, wprowadza ich do 1/8, a tam zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone, które pokonały Bośnię i Hercegowinę. Balgun strzela bramkę, później ten sam piłkarz dostaje czerwoną kartkę w drugiej połowie i Tillman strzela w 82. Amerykanie. Amerykańscy kowboje, więc współgospodarze mistrzostw właśnie awansowali. W komplecie zresztą gospodarze, bo i Kanada, i Stany, i Meksyk właśnie gra. Grają dalej. Dziś natomiast czekają nas mecze o 21:00 Austria-Hiszpania, później o 1:00 w nocy czasu polskiego Portugalia-Chorwacja, no i o 5:00 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią i znów też na pewno ta rywalizacja właśnie europejsko-afrykańska, tyle że ta Afryka arabska w tym momencie. A więc mistrzostwa są naprawdę piękne, dramatyczne. Zapraszam Państwa na kanał YouTube Radia Wnet. Tam rozmowa z Tomaszem Frankowskim, między innymi także o napastnikach, o tym, co się dzieje, o Erlingu Haalandzie, o Mbappé i tym wszystkim, co właśnie jest pozytywnego, dobrego na mistrzostwach, ale także o nieco trudniejszych sytuacjach, bo rzeczywiście no mundial ma ten swój smak i to niepowtarzalny. Po godzinie 8:00 także o Świątek i o Majchrzaku, którzy przecież grają w Roland Garros już nie, ale na Wimbledonie, na trawie Wimbledonu. No i dzisiaj będą mieli swoje mecze. Także zostańcie Państwo z nami. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
Sofa Surfing. Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
To była autopromocja.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet profesor Andrzej Nowak, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim o historii, wpływie historii na politykę, politykę zagraniczną porozmawiamy, no to trzeba zacząć od książki. Książki, która jest zapisem rozmowy, czy rozmów raczej między panem profesorem a Karolem Nawrockim. Ja tej książki jeszcze nie czytałem, znam tylko wyimki z internetu, ona dopiero będzie drukowana i rozsyłana, ale jeden fragment zrobił, no, piorunujący wrażenie i trudno się dziwić. Fragment opisujący pewne zdarzenie z trasy kampanijnej, które no, może być czy powinno być odczytywane jako próbę zatrucia Karola Nawrockiego. Kiedy pan te rozmowy przeprowadzał i kiedy ten epizod, to wydarzenie z kampanii przywołał Karol Nawrocki, to co pan profesor pomyślał, że to rzeczywiście była próba takiego zagrania bardzo poniżej pasa, coś co przypominałoby, bo ja wiem, chociażby wyeliminowanie z poważnej polityki Gabriela Janowskiego?
Nie, to skojarzenie nie przyszło mi do głowy, bo po prostu kiedy rozmawialiśmy, ta rozmowa toczyła się naprawdę w bardzo naturalny sposób w trzech kolejnych długich spotkaniach w Pałacu Prezydenckim. I ten akurat jej fragment należał już do końcowej części całego pomysłu książki, ponieważ zamyka się ona na wyborze na prezydenta Karola Nawrockiego, a więc kampania rzecz jasna chronologicznie była na samym końcu i opisywany incydent no, zajął bardzo niewielką część tej ostatniej części, można powiedzieć. Ale widać było w momencie, kiedy jakby przypomniał o tym prezydent, pewnego rodzaju taką złość jego osobistą, że posunięto się aż do tego. Postanowił wspomnieć o tym, choć się zawahał, czy warto o tym mówić, ale odczułem wtedy w jego głosie no właśnie taką chęć wyrzucenia tego z siebie, tego dramatycznego momentu. I przede wszystkim to, co wynikało z najbliższego kontekstu naszej rozmowy, to, że był to jeden z bardzo, znaczy z wielu, nie wiem czy z bardzo wielu, ale z wielu podobnych zjawisk, nazwijmy to tak, w czasie tej kampanii, kiedy uderzano w Karola Nawrockiego w sposób najbardziej brutalny, nieuczciwy, poniżej pasa, różnymi metodami. O kilku innych przypadkach, o których celowo nie chcę teraz mówić, odsyłam do książki, mówił także Karol Nawrocki w tej właśnie części swojej rozmowy. A więc dlatego nie zaskoczyło mnie to, nie budziło skojarzeń wychodzących poza tę kampanię. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili dużo więcej potrafiłbym o tym powiedzieć niż w momencie, kiedy o tym usłyszałem. Rozumiem mechanizm tej prowokacji. Chodziło o skompromitowanie. Chyba nie o zabicie jednak, choć trudno mi to zbadać, tym powinny się zająć rzeczywiście uprawnione do tego czynniki, ale z przebiegu tego zdarzenia wynika, że chodziło o ostateczne spalenie kandydatury Karola Nawrockiego w ostatnich dniach kampanii, po prostu ukazać go na oczach mediów, które były na to przygotowane, w roli, no powiedziałbym, bardzo niewdzięcznej, całkowicie chorego na podejrzaną i bardzo nieestetyczną, powiedziałbym, przypadłość, przy której można byłoby użyć wszelkich oskarżeń o snusy, o nadużycia narkotyków, tego rodzaju łajdackie brednie, jakie na temat Karola Nawrockiego wtedy nakręcały tak zwane media głównego ścieku.
Panie profesorze, zadam to pytanie, bo pewnie wielu też z naszych słuchaczy sobie zadaje, bo kiedy się słucha tego typu informacji, to pewnie dla części odbiorców pierwszym odruchem jest niedowierzanie. No to przesada, to może zatrucia, może coś innego, że to wszystko, że to nie jest możliwe po prostu. To jak pan profesor nie miał takich odczuć, że to nie jest możliwe, że to może coś innego, plus jeszcze to, że to wychodzi teraz, rok po kampanii niemalże.
Przede wszystkim trzeba właśnie wrócić do kontekstu, o którym mówię. To się zdarzyło w kampanii i gdyby zostało ujawnione w trakcie kampanii, to spełniłoby rolę, którą przewidzieli dla tego incydentu prowokatorzy. Po prostu, jeżeli informuje Karol Nawrocki jego otoczenie pół godziny po sprawie, służby odpowiednie, to natychmiast media włączają się do tego i organizują narrację taką, jaką przekazał Roman Giertych teraz, po ujawnieniu fragmentu tej książki, a więc no, dodałby całą interpretację, o której wspomniałem, obrzydliwą, ale niewątpliwie w jakiejś mierze skuteczną na tym odcinku kampanii. Proszę, mamy uwiarygodnienie. Karol Nawrocki womituje na swojej trasie w pociągu, bo chodziło o to, że miał wtedy wyjątkowo przemieszczać się nie swoim autobusikiem kampanijnym, tylko pociągiem z Ząbkowic do Dzierżoniowa Karol Nawrocki, a więc na oczach niejako mediów miał skompromitować się reakcją swojego organizmu na podaną mu substancję, a jeśli to się by nie udało na oczach mediów, no to zgłoszenie spowodowałoby właśnie pytania, dociekliwość mediów takich, jakie dzisiaj reprezentuje kanał pana Romana Giertycha, czy zablokowany zdaje się już Sami Swoi, czy jak to tam, Silni Razem, jak to się nazywa, prawda, tego rodzaju media. I one by odegrały swoją rolę wtedy. A więc to nie jeszcze należało. Po prostu nie można było w wyniku logiki kampanijnej dopuścić do ujawnienia, nagłośnienia tego, ponieważ skutkowałoby to zwycięstwem prowokatorów.
Z prokuratora wszczyna śledztwo. Jeszcze jedna przynajmniej wątpliwość, którą ja podniosę na potrzeby naszej rozmowy, no to jest kwestia, czy wiadomo, kto mógł to podać, no bo jednak kandydat był otoczony grupą zaufanych ludzi. Czy jest taka w ogóle sugestia, kto, gdzie i kiedy mógłby tego typu toksynę podać?
Nie, no sam Karol Nawrocki wspomniał w rozmowie, że przestrzegano go i z pewnością sam nie wie tego, ani nie sądzę, żeby ktokolwiek z otoczenia już miał gotową odpowiedź na podane przez pana pytanie, ale powiedział, że ostrzegano go na tym etapie kampanii, ażeby nie całował kobiet w rękę. Wiem, że z tego też są organizowane teraz śmiechy, chichy, szyderstwo z tego, ale przecież dobrze wiemy, że w ten sposób bardzo liczne kobiety, które były na trasie kampanijnej Karola Nawrockiego, wśród nich i które witał bardzo często pocałunkiem w rękę, zgodnie ze staropolską tradycją, jedna z nich mogła być przecież podstawioną osobą, której dłoń mogła być nasączona jakąś właśnie substancją trującą. Ale to jest tylko domysł, jak było, myślę, że bardzo trudno będzie dojść.
Prokurator, jak powiedziałem, wszczyna śledztwo, ale sprawa jest bulwersująca i przypomina takie najgorsze momenty historii III Rzeczpospolitej, żeby już nie szukać innych analogii do innych systemów, innych okresów historycznych. Panie profesorze, naszym gościem profesor Andrzej Nowak, to teraz przyszedłbym do współczesnych bojów, w których też Karol Nawrocki bierze udział jako już głowa państwa, relacje polsko-ukraińskie. Wydaje się, przynajmniej część obserwatorów tak to analizuje, że jest jakaś próba wykonania kroków w tył ze strony Kijowa, ze strony prezydenta Zełenskiego, który na wizycie w ramach prezydencji przyjmowania przez Irlandię prezydencji w Unii Europejskiej miał powiedzieć: mieliśmy w przeszłości problemy, ale teraz mamy do czynienia z jednym agresorem. Prezydent Ukrainy mówił tak, że jeżeli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa, odpowiadając na pytania o te spory historyczne między Warszawą a Kijowem. Też pan minister Sibicha ma do Warszawy przyjechać i podobno ma być szukany. No, mówi się o generale Bezruczko jako takim bohaterze, który może w jakiś sposób łagodzić te spory polsko-ukraińskie o historię.
Wydaje mi się, że każdy ruch w kierunku złagodzenia tych sporów jest ruchem dobrym, po prostu dlatego, że Polska i Ukraina, jeżeli będą umiały na zasadach jak najbardziej chłodnych, racjonalnych współpracować w zakresie strategicznym, mogą zrobić więcej razem niż osobno. Tak najkrócej bym powiedział, bez żadnego podbijania bębenka po jednej czy po drugiej stronie. Sądzę, że także próba złagodzenia tego konfliktu na linii historycznej może obejmować gesty takie właśnie, jakie podobno ma wykonać minister Sybicha, a więc wskazanie bohatera historii ukraińskiej, który niewątpliwie jest człowiekiem zasłużonym także w historii Polski, bo pułkownik wtedy Marko Bezruczko istotnie dowodził formacją żołnierzy Szymona Petlury w 1920 roku, która wzięła udział w obronie między innymi odcinka Zamojskiego przed atakiem pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego, czyli Armii Czerwonej. To jest dobry ruch. Sam akurat w swoim cyklu na Kanale Zero, mówiącym o różnych postaciach historycznych w ostatnim, to jest najnowszym odcinku, przypomniałem kilka innych postaci, które Ukraina, gdyby chciała, mogłaby istotnie do swojego panteonu wstawić, zamiast sławić morderców Polaków odpowiedzialnych za ludobójstwo w 1942-45 roku. I wymieniłem kilka takich przykładów. Sądzę więc, że jeżeli po stronie władz ukraińskich pojawia się tego rodzaju tendencja, to dobrze, ale no nie robiłbym sobie zbyt wielkich nadziei. Myślę, że bardzo jasno wczoraj dosłownie prezydent Zełenski odsłonił swoje karty niezwykle cynicznej gry. To muszę powiedzieć. O Ukrainie myślę jako o ważnym, strategicznym, potencjalnym i wciąż mam nadzieję, budzącym nadzieję sojuszniku Polski. Natomiast zachowanie prezydenta Zełenskiego oceniam jednoznacznie jako skrajnie cyniczną grę, bo to przecież on zainicjował tą całą rzecz, związaną z jego nieuchronnie zbliżającym się startem w odłożonych już od dawna wyborach prezydenckich. Przypomnę, wczoraj pan prezydent Zełenski wezwał ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, a zarazem swojego głównego i zdecydowanie przeważającego w sondażach nad nim konkurenta, generała Załużnego, do Kijowa, żeby próbować wymóc na nim rezygnację ze startu w wyborach. Zełenski wie, że przegra te wybory jako człowiek, który stoi nie tylko na czele państwa ukraińskiego walczącego o obronę swoich domów, ale człowiek stojący na czele potężnego układu korupcyjnego, którego fragmenty już go kompromitują. Żeby odwrócić uwagę od tych kompromitacji, które wyrażają nazwiska Mindycz, nazwiska szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, ludzi odpowiedzialnych za wielomiliardową korupcję. To sobie zdajmy z tego sprawę. Jeżeli to razem złożymy z tą akcją prezydenta Zełenskiego, no to nie pozostaje mi nic innego myśleć o nim jako człowieku, który na pewno nie będzie budował wiarygodnych stosunków ukraińsko-polskich.
Panie profesorze, ale jak popatrzeć na te sygnały, które płyną co do ustawy, którą przyjął w dniu wczorajszym, przyjęła Rada Najwyższa Ukrainy o budowie tego panteonu narodowego, no to mamy też inną wypowiedź byłego prezydenta Wiktora Juszczenki, który mówił, że Stepan Bandera jak najbardziej powinien tam się znaleźć i jego szczątki powinny być z Monachium ekshumowane i przywiezione właśnie do Kijowa, czy do innego miejsca, gdzie ten panteon będzie stawiany, więc widać, że tutaj ta elita polityczna, były prezydent, jednak potem przegrał ze słabym wynikiem, nie osiągnął długotrwałej roli w ukraińskiej polityce, ale jest byłym prezydentem, jest symbolem pomarańczowej rewolucji roku 2004. Mówi wprost, Stepan Bandera powinien być wśród tych bohaterów bardzo wysoko.
No i tu myślę, bardzo potrzebny był gest prezydenta Karola Nawrockiego, ostatecznie, jak się okazuje, wsparty nawet przez jego wewnętrznych politycznych przeciwników w Polsce, zwracający uwagę na to, że z banderą Ukraina nie wejdzie do Europy. Przepraszam za ten wyświechtany slogan, ale on powinien być powtarzany. To jest człowiek, który był po prostu opłacany przez Adolfa Hitlera i jego służby, zwolniony z obozów Sachsenhausen, gdzie był przetrzymywany w luksusowych warunkach, zwolniony przez Heinricha Millera, szefa Gestapo, do prowadzenia dalszej akcji ręka w rękę z interesami III Rzeszy, a głównym motorem działania Stepana Bandery była chęć zlikwidowania Polaków. I nie zmienił tego w odróżnieniu, to warto zwrócić uwagę, mówię to jako historyk, od części dowódców UPA wywodzących się z Ukrainy Środkowej i Wschodniej, którzy dołączyli do tej formacji w czasie II wojny światowej. Ci bowiem rozumieli, że przeciwnikiem dla Ukrainy nie są Polacy, tylko są Sowieci. Bandera do 1945 roku, znajdując się oczywiście najpierw w rękach Niemców, a do 1941 roku, kiedy był wolnym człowiekiem między 1939 a 1941, walczył wyłącznie przeciwko Polakom i w ścisłym porozumieniu z III Rzeszą. Pozostając potem w rękach niemieckich, nie zmienił tego punktu widzenia. Dla niego Polska była głównym wrogiem i jest niezwykle przykre, że kult Bandery, kwitnący na tak zwanej zachodniej Ukrainie, został upowszechniony wysiłkami takich fanatyków jak Juszczenko, bo tu trzeba bardzo rozróżnić między czterema prezydentami Ukrainy, którzy odznaczeni byli orderami Orła Białego i na szczęście je już odesłali. Pierwszy postkomunista odpowiedzialny za zlecenie śmierci dziennikarza, Hryhoria Gongadze, przypomnę. Absolutny cynik, typowy postkomunista, produkt systemu sowieckiego.
Chociaż o tyle różny od swoich kolegów z Rosji czy z Białorusi, że oddał władzę, co było do czymś innym na tle wielu postsowieckich państw.
No oczywiście, tyle tylko, że no, człowiek, który no, musiał oddać tę władzę w warunkach powszechnego, podzielanego przez no, ogromną większość Ukraińców przekonania o tym, że zlecił zabójstwo najbardziej znanego dziennikarza na Ukrainie, no to nie jest dobry wzór, powiedziałbym, do nagradzania. Następny jest rzeczywiście prezydent Juszczenko, który poprzez swoją matkę odziedziczył kult Bandery. To jest przykre, sam ze wschodniej Ukrainy stał się głównym ideowym wyznawcą tego kultu, bo on inaczej niż Zełenski, nie z powodów cynicznych, ale z powodów ideowych, wsparł ten kult bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników czy następców. To przykre, bo ten człowiek zasłużony niewątpliwie dla obrony Ukrainy w krytycznym momencie, kiedy stał ramię w ramię z prezydentem Lechem Kaczyńskim, także w Tbilisi, jednocześnie odpowiada najbardziej ze wszystkich prezydentów Ukrainy za uczynienie z Bandery części kultu państwowego na Ukrainie. No i potem mamy oczywiście Poroszenko robiącego biznes na wielką skalę z Putinem, z Rosją Putina, ale jednocześnie prezydenta Ukrainy, który nie ma, o ile mi wiadomo, żadnego sentymentu do Bandery, po prostu gra politycznie, cynicznie, przegrał z bardziej cynicznym od siebie przeciwnikiem, produktem multimiliardera Kołomojskiego, który wysforował Zełenskiego na stanowisko prezydenta i w tej grze cynicznej wykorzystują Banderę, no niestety w jakiś sposób upowszechnionego niestety poza zachodnią Ukrainę, na całą Ukrainę w roli obiektu kultu przez Juszczenkę jako pewnego rodzaju żeton w grze politycznej. A skutki są fatalne dla Ukrainy i dla stosunków ukraińsko-polskich i dla stosunków ukraińsko-europejskich.
Panie profesorze, a może ta historia i ta wyliczanka, bardzo krótka, ale jakże treściwa, powinna być takim wyznacznikiem zmiany polskiego myślenia, zmiany polskiej polityki wobec Kijowa. Może jest tak, że doktryna, mówię z grubsza bardzo i z całym tego bagażem uogólnienia, polityka Giedroycia właśnie się kończy na naszych oczach i trzeba wymyślić zupełnie nowy sposób czy nowy model prowadzenia polityki wobec Ukrainy, ale też może innych państw na wschodzie od nas.
Nie, no myślę, że wracanie do tego schematu doktryna Giedroycia czy przeciwko Giedroyciowi nie ma zupełnie żadnego sensu dzisiaj. Po prostu jesteśmy w innych okolicznościach przyrody, że tak to ujmę. Ukraina została zaatakowana brutalnie militarnymi środkami przez państwo, które ma najpotężniejszą siłę zbrojną, nie tylko spośród naszych sąsiadów, ale najpotężniejszą po Stanach Zjednoczonych i ewentualnie Chinach. A więc to państwo, które jest także naszym sąsiadem, jest potencjalnym zagrożeniem dla Polski. Mówię oczywiście o Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. I w tym kontekście współpraca wojskowa, ewentualna pomoc, ale na zasadach wzajemnego szacunku i wzajemnego uznania własnych interesów z Ukrainą, wydaje mi się w oczywistym interesie Polski, ale jeżeli elity ukraińskie rządzące tym krajem, ta część, bo oczywiście nie całe elity, bynajmniej, zwracam uwagę na odrębny głos na przykład byłego premiera Arseniuka, który wzywał do zatrzymania szaleństwa polityków ukraińskich w tej rozgrywce przeciwko Polsce, a więc ta część polityków ukraińskich, która idzie w tym rydwanie cynizmu, który prowadzi w tej chwili prezydent Zełenski, no po prostu musi zdać sprawę ze swojego postępowania, które jest bardzo szkodliwe dla Ukrainy w dłuższej perspektywie czasu, bo Ukraina nie zbuduje teraz imperium, nie pokona Rosji, nie rzuci na kolana, a na takim bębenku gra się w tej chwili na Ukrainie. Myśmy już wygrali wojnę, Polacy nam do niczego nie są potrzebni. No oczywiście jest to totalna bzdura, wystarczy wyobrazić sobie zamknięcie jednego lotniska w Jasionce, żeby zobaczyć, że Ukraina nie przetrwałaby nawet 2 tygodni bez tego poparcia. Oczywiście nie przetrwałaby pierwszych 2 tygodni czy 2 miesięcy, gdyby nie sama Polska, tak bym to powiedział. Jeżeli Ukraińcy nie biorą tego dzisiaj pod uwagę, no to bardzo źle robią, ale Polska musi jakby ponad tym postępowaniem strony ukraińskiej zakładać, że elity ukraińskie są do wymiany, że właśnie strach przed wyborami prezydenckimi, w których może wygrać prezydent Załużny, rozumujący, o ile mi wiadomo, innymi zgoła kategoriami niż obecny prezydent Zełenski, że to może przywrócić szansę na konstruktywną współpracę, nie na żadną bezinteresowną, głupią, romantyczną, jak to niektórzy mówią, pomoc Polski dla Ukrainy, tylko na konstruktywną współpracę 2 największych krajów regionu Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, bez której tym regionem będą wiecznie rządzili albo Niemcy, albo Rosjanie.
No ale pytanie, czy taka współpraca jest możliwa, czy nie powinniśmy patrzeć na Kijów, na Ukrainę jako na rywala, który będzie chciał obniżać polskie znaczenie w regionie. O tym dość długo, takim długim jak na polskie media społecznościowe wpisie mówił dr Józef Orzeł, że to w tej chwili jest gra Kijowa, że w zasadzie osłabić Polskę i tworzyć alternatywny wobec Warszawy system bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.
No właśnie o tym mówię. Jeżeli elity kijowskie, tak jak obecnie, wybierają w swojej polityce za partnera, patrona Niemcy, tak jak elity ukraińskie zrobiły to kilkakrotnie w ciągu swojej historii, to o tym trzeba oczywiście pamiętać, to rzecz jasna wtedy traktują Polskę, ale słowo traktują tutaj jest niewłaściwie użyte, ponieważ to Niemcy traktują rękami Ukraińców Polskę jako niebezpiecznie rosnącego rywala, a Ukraińcy doskonale dają się wykorzystywać jako narzędzie tej polityki i jest to dla Polski bardzo niebezpieczne. Więc to jest jeden scenariusz bardzo prawdopodobny i w tej chwili się realizujący. Taka jest prawda o postępowaniu obecnie rządzących Ukrainą elit. Postawiły w 100% na Niemcy i w związku z tym starają się zaszkodzić Polsce. Ale są też, podkreślam to, na Ukrainie ludzie, którzy rozumują inaczej i myślę, że no, zdajmy sobie sprawę z realiów. Stany Zjednoczone, i to nie tylko Stany Zjednoczone Trumpa, ale Stany Zjednoczone w ogóle, nie będą zainteresowane oddaniem w całości, że tak powiem, tego regionu w ręce niepewnego, nazwijmy to tak, niemieckiego sojusznika. A więc oparcie dla elit ukraińskich, które nie chcą koniecznie opierać się tylko o Niemcy i działać przede wszystkim przeciwko Polsce, oparcie o Stany Zjednoczone pozwala myśleć o szansie bardziej realnej współpracy, odnowienia współpracy Kijów-Warszawa z innymi nieco, nazwijmy to delikatnie, elitami w Kijowie niż obecnie.
To już na koniec, panie profesorze, trochę ocenimy naszą klasę polityczną, no bo wymienił, też wracam do tego wymienienia, jak różni prezydenci oddali swoje ordery Orła Białego, jak z różnych pochodzących rodzin politycznych czy nurtów politycznych, niezwiązani ze sobą wcześniej, zadziałali wspólnie. W Polsce reakcja była zgoła odmienna, już nie będę cytował artykułów, które się pojawiły w prasie liberalnej po decyzji Karola Nawrockiego, ale także sami politycy z premierem Tuskiem na czele, którzy uznawali, że, czy uznali, że będą odgrywali w tym sporze nie rolę polskich obywateli, tylko rolę arbitrów między jednym a drugim prezydentem.
No sądzę, że tu trzeba rozróżnić jakby dwie grupy reakcji. Jedna jest motywowana politycznie, to znaczy rząd Donalda Tuska i ci, którzy wykonują jego politykę, mają wyłącznie jeden cel: walkę z prezydentem i walkę z opozycją. To jest jedyny program tej partii, tej formacji. Żaden interes Polski, żadne interesy ani ekonomiczne, ani współpracy zagranicznej. Zniszczyć opozycję, zniszczyć prezydenta. Więc to jest motyw wystąpienia także w tej sprawie, ale jednocześnie to jest grupa politycznie uzależniona od wyborców, to znaczy niezależnie od manipulacji wyborczych, od takich trików, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Ostatecznym sprawdzianem szans na przetrwanie u władzy są wybory, w których można przegrać, a widać jednoznacznie opinię Polaków o sprawie, o której w tej chwili mówimy. I w związku z tym widać też, jak polityczna część tej powiedziałbym walki przeciwko prezydentowi na odcinku ukraińskim słabnie. No przecież pan wicepremier Kosiniak-Kamysz wypowiada się ostrzej znacznie od prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Tusk w ogóle stara się już nie zabierać głosu w tej sprawie. No jakby wyraźnie słychać trąbkę na odwrót od tego ataku na Karola Nawrockiego w tym jednym aspekcie, bo po prostu przynosi on polityczne straty. I jest druga część tego ataku, czysto ideologiczna, której sztandarem jest Gazeta Wyborcza, dla której śmiertelnym niebezpieczeństwem jest samo ożywienie emocji narodowych. Zniszczyć wszelkie emocje narodowe, ponieważ one psują obraz tego końca historii, w którym elity liberalne, postnarodowe organizują hierarchie społeczne, utrwalają swoją władzę totalną nad dyskursem, nad wyobraźnią ludzi, na trupie narodów europejskich. Myślę, że to właśnie ożywienie świadomości narodowej, pamięci historycznej w Polsce jest czymś, co jest traktowane ideologicznie jako śmiertelne zagrożenie i powód do potwornego lamentu. No teraz chcę zwrócić uwagę na te skrajnie obrzydliwe, łajdackie teksty, które publikują tak motywowane media, mówiące w tej chwili o tym, że oto naród polski, jak zawsze ciemny, straszny i potworny, szykuje się do pogromów na ludności ukraińskiej w Polsce i szykuje się do masowych gwałtów na Ukrainkach. Proszę przeczytać teksty z czołówki Gazety Wyborczej, z TVN-u z ostatnich kilkunastu dni. Po prostu atmosfera przedpogromowa. Potworni Polacy zabierają się do tego, co robili zawsze, czyli do zabijania niewinnych obcych. No naprawdę burzy się we mnie krew, kiedy widzę tego rodzaju łajdactwo motywowane ideologicznie i na to nie ma niestety lekarstwa. Tutaj niestety nie ma żadnej wrażliwości na sympatię lub antypatię do tego programu wyborców. Tu jest fanatyzm ideologiczny, którego celem jest zniszczenie narodu polskiego.
I tutaj postawimy kropkę, profesor Andrzej Nowak, bo o cóż jeszcze zapytać, po takiej puencie był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia i do usłyszenia, panie profesorze. Nie wiem, czy to taktowne, czy nietaktowne, ale skoro już podjąłem ryzyko, to przypomnę, że państwo mogą słuchać Poranka Wnet, także naszych rozmów z panem profesorem, dzięki grupie naszych słuchaczy, którzy są naszymi patronami. patronet.pl/radiownet, ale też zakładka Wspieraj Radio Wnet na naszym portalu wnet.fm. Wszystkim wspierającym za możliwość trwania Radia Wnet, a nawet rozwoju bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor był gościem, a teraz wszedł do naszego studia kolejny gość, poseł na Sejm Kacper Pożyński, ale też adwokat Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Powiedziałem adwokat, bo od adwokatów zaczniemy. Roman Giertych też jest poseł. prawnikiem i też jest adwokatem, to was
łączy.
Chciałem tak miło zacząć tą naszą rozmowę, panie.
Mecenas Dubois też jest adwokatem.
Też jest adwokatem. I pytanie, jak to jest, że można być adwokatem?
A jest też mecenas Lewandowski.
Również, ale można być takim adwokatem jak Roman Giertych i nie spotykać się z konsekwencjami ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. Roman Giertych wygraża w ostatnich dniach prokuratorom, bo nie postępują zgodnie z jego interesem.
Zwróciłem uwagę na taką dyskusję z prezesem adwokatury, panem mecenasem Rosatim.
Dariuszem.
Który wskazywał, że dlaczego do niego ktoś ma pretensje, że on nic nie robi z mecenasem Giertychem w kontekście jego nieetycznego, czy rzekomo nieetycznego, bo kiedy się mówiło o mecenasie Giertychu, trzeba bardzo uważać zachowania. Ja uważam, że jest to ono bardzo nieetyczne, ale to jest moje zdanie. No bo dlaczego niby prezes Naczelnej Rady Adwokackiej miałby się tym zajmować? No ale panu prezesowi wielokrotnie publicznie wcześniej zdarzało się upominać innych adwokatów w innych sprawach, które w mojej ocenie nie były w ogóle tak kontrowersyjne jak działalność pana mecenasa czy też posła Giertycha, bo mecenas, poseł Giertych uczynił sobie taką bardzo ciekawą spiralę stanowisk. Z jednej strony jest adwokatem zawodowym, w związku z czym może klientów reprezentować. Prowadzi jednocześnie zespół do spraw walki z bezprawiem PiS-u, czy jakoś tak w Sejmie, gdzie zdarzało się, że zapraszał prokuratorów, którzy prowadzą śledztwa również przeciwko politykom i tak odpytywał z innymi posłami z Koalicji Obywatelskiej, na jakim etapie są śledztwa, dlaczego tak wolno i tak dalej. A jednocześnie reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, jak chociażby w ostatniej głośnej sprawie umorzonej dwóch wież tak zwanej, gdzie ostatecznie prokuratura nie zauważyła, ostatecznie nie doszukała się znamion przestępstwa, w związku z czym po prostu nie było czynu zabronionego, nie było przestępstwa. No, to nie jest normalne. To nie jest normalne, że ktoś taki, kto ewidentnie ma wpływ na prokuraturę, ktoś, kto zakulisowo może podejmować różne działania lobbingowe na rzecz swoich klientów, jednocześnie jeszcze zachowuje się w tak obrzydliwy sposób publicznie, no co jest przekroczeniem, a adwokat powinien być w pewien sposób umiarkowany, szczególnie kiedy mówi się o sprawach karnych, bo to też on buduje zaufanie do tej instytucji.
Roman Giertych
nie buduje zaufania do instytucji adwokatury i bardzo się dziwię panu prezesowi Rosatiemu, że naprawdę tego nie zauważa. Tym bardziej, że tak jak mówię, wcześniej bardzo był aktywny, krytykując różne poczynania adwokatów, chyba którzy nie myślą tak jak on, może mają inne przekonania.
Roman Giertych bardzo mocno zaatakował prokurator.
Swoją drogą to jest też instytucjonalna, tak, ustrojowa sprawa adwokatury. Ja jestem zwolennikiem tego, aby nie było jednego samorządu, czy też była możliwość zakładania własnych samorządów adwokackich, czy to radcowskich, gdzie na przykład zbiera się 100 adwokatów i sami decydują o trybie szkolenia, aplikantów i tak dalej. Dzisiejszy monopol opierający się na ludziach tak jednostronnych w wymiarze politycznym, moim zdaniem sprawia właśnie, że ludzie nie mają zaufania bardzo często, idąc do adwokatów o pomoc, bo boją się, że trafią do ludzi, którzy w jakiś sposób są z taką czy inną władzą związani.
Roman Giertych atakuje szczególnie prokurator Szeroczyńską, która jest członkiem stowarzyszenia Lex Super Omnia, stowarzyszenia, w którym jest także pani Wrzosek, no, prokuratorów bardzo niechętnych poprzedniemu ministrowi sprawiedliwości. To jest duży eufemizm. To jest przygotowanie pod objęcie.
To jest nienormalne, że wiemy, że jest stowarzyszenie prokuratorów wcale nie takie małe, które wiemy o tym, że łączy ich nienawiść do byłego ministra sprawiedliwości.
Ale
to jest nienormalne.
Jest też Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, które wiemy, że grupuje prawników, sędziów również, którzy raczej są niechętnie wobec pana ministra Żurka. No tak się podziało. No może lepiej, że to jest przynajmniej z otwartą przyłbicą.
Ja bym te wszystkie organizacje przepraszam, nie chcę tutaj mówić, że zlikwidował, bo Platforma chciałaby wszystko likwidować, ale w moim odczuciu adwokata, też w takim duchu w domu dość mocno prawniczym byłem wychowywany, nie może być tak, że ludzie wiedzą doskonale, jakie szczególnie sędziowie mają poglądy, ale też nie powinni wiedzieć, jakie prokuratorzy mają poglądy i nie powinniśmy dawać przyzwolenia na jakiekolwiek, po którejkolwiek stronie organizacje, które kształtują wizerunek konkretnych grup zawodowych, które powinny pełnić służbę publiczną, a nie bawić się w politykę.
No, jeśli chodzi o stowarzyszenia, to możemy do PiSu zajrzeć, bo tam też, zdaje się, obrodziło w różne stowarzyszenia, nie wiem, czy będą likwidowane, czy nie. Tak zacząłem to grona Giertycha, bo teraz głośniej się mówi, że dojdzie do zmiany po raz trzeci w Ministerstwie Sprawiedliwości po Bodnarze i Żurku. No właśnie się spekuluje, że może nadejdzie Roman Giertych.
Dobrze, niech nadejdzie. Nie mogę się doczekać, bo Roman Giertych to jest człowiek, który zabierze, myślę, z 10%, cynicznie mówiąc, Platformy Obywatelskiej, no bo Roman Giertych to może być taki miś, który przytula silnych razem tak zwanych, ale jeśli przyszedłby na to stanowisko, to myślę, że nawet dla większości elektoratu Koalicji Obywatelskiej nie byłby do końca strawny, więc cynicznie mówiąc, jak najbardziej politycznie tak. Poza tym bardziej chyba radykalnie łamać prawa niż obecny minister Żurek, wprowadzając na przykład swoimi własnymi rozporządzeniami w miejsce ustaw sposób losowania sędziów, czy też kończąc z pełnym losowaniem sędziów do spraw w sprawach karnych. No chyba dalej pójść się nie da, więc kibicuję premierowi Donaldowi Tuskowi. Wiem, że to jest jego consigliere, to jest jego zaufany i jego rodziny adwokat. Zna wszystkie tajemnice pewnie rodziny Tusków, no bo inaczej nie mieliby do niego zaufania i nie wybieraliby go na kolejne sprawy cywilne czy karne. Myślę, że tak, że lepiej, żeby oni wszyscy szybko poszli na dno.
Skoro mam w studio i polityka, i prawnika, adwokata, to zapytam o bilans prawny, ale też polityczny umorzenia sprawy afery Dwóch Wież.
To niech się wypowiadają socjologowie. No, z mojej perspektywy cieszy mnie to, że w końcu ta farsa się skończyła. I tyle, bo żal mi było ludzi, którzy byli ciągani po przesłuchaniach. Również żal mi było prezesa Kaczyńskiego, który ma sprawy państwowe na głowie, a nie musi się użerać w prokuratorze na 10-godzinnych przesłuchaniach. No i przede wszystkim żal mi pani Barbary Skrzypek, która, no nie rozstrzygnę tego, ale bardzo niewiele czasu minęło od tego przesłuchania. Wiemy, że na tym przesłuchaniu rzeczywiście źle się czuła. Na pewno była przejęta tym, że chce się uwikłać w jakąś bezczelną, polityczną ustawkę z użyciem prokuratorów. No i zmarła, tak? I to jej życia nie wróci. I to jest straszne. Ale jest wiele innych spraw, panie rektorze, które mnie jako adwokata równie mocno bulwersują i chyba taką najbardziej oczywistą, jasną jest dla mnie sprawa Michała Wosia i tego, że Michałowi Wosiowi postawiono zarzut przyjęcia osobistej korzyści majątkowej za to, że jako wiceminister sprawiedliwości przekazał środki publiczne na to, żeby inna instytucja publiczna kupiła tak zwanego Pegasusa, czyli operacyjny system do tego, żeby ścigać przestępców i móc ich po prostu podsłuchiwać. Groźnych przestępców. I bardzo wielu z nich zresztą zostało wyłapanych dzięki temu. I ten system był stosowany przez połowę państw Unii Europejskiej. I za to mu postawiono zarzut i go się cały czas ściąga jeszcze po sądach. To jest po prostu chore.
Panie pośle, chore, to do służby zdrowia przejdźmy. Jest pomysł powołania specjalnej komisji niepolitycznej, która miałaby wyjaśniać aferę Szpitala Południowego i nie tylko. Wczoraj kolejne doniesienia, tym razem portal Onet mówiąc o skandalu w prosektorium, ale wcześniej też inne publikacje innych mediów z tym związane, gdzie trwał handel ciałami zmarłych, żeby one trafiały do odpowiednich zakładów pogrzebowych, żeby one mogły na grzebaniu zmarłych zarabiać. Do tego jeszcze bezczeszczenie zwłok, wszystko w szpitalu, który, jak sam Rafał Trzaskowski, jest jego powodem do dumy i że zarządza nim bezpośrednio.
No wielkie gratulacje dla redaktora Słowika i tam zdaje się jeszcze drugi redaktor przy tym pracował, nie pamiętam jak się nazywa, niech mi wybaczy. No bo otworzyli puszkę Pandory, gdzie wydawało się, że każdy kolejny jej wątek jest tym najbardziej skandalicznym, aż w końcu dochodzimy do tych dosłownie makabrycznych, jak z filmów Ojca Chrzestnego, czy może bardziej jakichś sowieckich filmów.
Bo pierwsze doniesienia tego... z Południowego sugerowały, że może być handle, że tam kręcono filmy, że coś idzie niedobrego. Teraz no, dziennikarze twierdzą, że mają potwierdzenie, że dochodziło do handlu zwłokami, że normalnie w tym szpitalu trwało to coś na kształt afery Łowców Skór.
No jest to przerażające. Ja niestety muszę powiedzieć, że to nie jest, może nie w tak radykalnym układzie, ale sprawa do końca odosobniona, bo ja w Gdańsku też walczyłem, składałem też zawiadomienie do prokuratury. Sprawa w tej chwili też się toczy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jeżeli chodzi o ustawianie, moim zdaniem, przetargów na obsługę cmentarzy. Ale tam w tle jest też to na przykład, że został przeniesiony Urząd Stanu Cywilnego w miejsce, gdzie vis-a-vis ma siedzibę jeden z zakładów pogrzebowych, który właśnie wygrał wcześniej wielomilionowe, to na dziesiątki milionów, obsługę cmentarzy. No patrzcie państwo, akurat Urząd Stanu Cywilnego, gdzie się wydaje zgony, został ustawiony naprzeciwko zakładu pogrzebowego. No to nie jest tak radykalny przykład oczywiście, ale to, że na ciałach w Polsce samorządy robią w jakimś sensie deale z biznesmenami, i widać, że to są duże biznesy, to jest fakt. I zapraszam dziennikarzy do tego, żeby tą sprawą też się zajęli. Nie jest tak bulwersujące, ale pokazuje, że po prostu w Polsce profanum i sakrum się nie liczy, kiedy chodzi o pieniądze. A to, że dzisiaj wychodzi, że ten prezes tego prosektorium, czy tej firmy pogrzebowej, no tak traktował ludzi, to mnie też zastanawia to, jak to jest możliwe. Nie mamy tyle mediów, mamy tylu polityków. Jak to się dzieje, że w tej Warszawie nikt wcześniej na to nie wpadł, bo to jest proceder, który trwał już, jak rozumiem, lata. Jak takie rzeczy w cywilizowanym kraju mogą się dziać? No, jeżeli tutaj nie było jakiegoś parasola władzy, no to jestem święty, nie wiem, jakiś święty
turecki
Mikołaj,
czy święty turecki. Mówi. Czasami Kacper Pożyński naszym gościem.
Mikołaj był z Syrii, zdaje się, to było
tak,
blisko.
To było oczywiście święta, ale też biskup, który miał swoje zasługi dla kościoła inne niż rozdawanie prezentów dzieciom.
Natomiast
również,
kończąc nie ma odpowiedzialności politycznej.
A kto powinien
gdzie jest ponieść? Odpowiedzialność polityczna?
Kto powinien ponieść
kto odpowiedzialność? Wsadził tego gówniarza na to stanowisko.
Czyli pana
człowieka bez kompetencji, człowieka, który wystawiał takie faktury i potem je akceptował. Rada nadzorcza szpitala, zarząd szpitala nic z tego nie zauważył. No ale
są
przepraszam,
czy
oni są samobójcami? Raczej nie. Raczej nie chcą mieć też postępowań karnych, no bo przecież odpowiadają za sprawy szpitala i mogą teraz mieć postępowania karne, bo nie będą się wypierać, że nic nie wiedzieli, no ale ktoś podpisywał mu te faktury i wypłacał te środki, mimo że widzimy, że w absurdalnej wysokości i za absurdalną ilość godzin przepracowanych. Zdaje się, że w jednym miesiącu, dzisiaj rano w gazecie jakiejś czytałem, czy na portalu, że 18 godzin dziennie w jednym miesiącu pracował. No nieźle.
To
gratuluję.
Ale jak mówię, obrońca Bezdy była, są rzeczy niewytłumaczone. Więc może ona do nich należy.
Nie, no to jakby mecenas jest od tego, żeby mówić to, co należy, tak? I bronić klienta za wszelką cenę. Tutaj się nie będę czepiał pana mecenasa Dibuła, że chodzi po mediach. Jakkolwiek nie wiem, jak się z tym czuję, broniąc takich ludzi, ale to jest święty obowiązek adwokata bronić jak najlepiej się da swoich klientów. No, ale to jest
Marcin Kierwiński dzisiaj rano powiedział, gdyby ktokolwiek z decydentów...
Kierwiński, Trzaskowski do dymisji. No, tak bym to powiedział. Znaczy Trzaskowski, gdyby miał poczucie jak pewnego honoru, skoro sam zawsze tak mówił, że podkreślał to, odpowiada za ten szpital, to by po prostu złożył rezygnację, bo to jest sprawa takiej rangi, coraz to kolejne wątki to pokazują. No, a Kierwiński powinien zostać po prostu przez Tuska zdymisjonowany.
Ale
tak
Marcin
uważam.
Kierwiński mówi, gdyby ktokolwiek z decydentów wiedział o zarobkach Kacprzyka i o problemach szpitalu, zareagowalibyśmy w imię odpowiedzialności za formację. Przecież jednak formacja, rozumiem, partia tu jest ważna i żeby dobre imię partii stało zachowane.
Tak, już.
Czyli, że nie wiedzieli. Czyli Marcin Kierwiński twierdzi, że po prostu ani on, ani Rafał Trzaskowski, ani inny decydent nie wiedział, co się dzieje, czy to w prosektorium, czy to na SOR-ze w Południowym Szpitalu Warszawskim.
Na pewno minister Kierwiński jest tym ministrem, który dowiaduje się, że jakiś człowiek Platformy, szef młodzieżówki Platformy, dostaje dużo pieniędzy, to go strasznie boli, strasznie się tam martwi. To na pewno jest typowe dla polityków Platformy. Widzimy to każdego dnia.
Małgorzata Pępek, o to pytałem pana Artura Łąckiego, to stwierdził, że nie zrobiła nic złego. Ktoś do niej zadzwonił, przyszła do kolejki. To nie jest jej wina, że no, senator Lenz coś się zawinił, ale że pani poseł Pępek to niespecjalnie i dobrze, że nie została ukarana w klubie. O czym to świadczy i na ile ta strategia będzie skuteczna? Czyli, że zarząd szpitala, rada nadzorcza, ale już politycy nie. Że politycy nie są winni w tej aferze. Szeroko pojętej aferze korzystania ze służby zdrowia.
Myślę, że Donald Tusk obawia się, ile jeszcze by... chciałem posłużyć się takim z prosektorium przykładem, ale chyba nie wypada porównanie. Po prostu boi się, ile jeszcze takich przykładów się trafi wśród jego posłów, w związku z czym już zdecydował o tym, że kurczę, widzę, że to mamy w swojej partii naprawdę duży problem z tym. Jeden Lenz poleciał, ale już tego nie eskalujmy, bo zaraz nam dziennikarze wyłowią jeszcze 10 posłów i za chwilę nam zabraknie ludzi na listy Koalicji Obywatelskiej w najbliższych wyborach. I myślę, że po prostu tak do tego powiedzieć pragmatycznie podszedł, że po prostu obawia się, ile ma tych... Kurczę, znowu chciałem coś o tym, co wylatuje z szafy.
Czyli co, że nie poświęcił pani Pępek, czy broni pani Pępek, bo jakby ukarał, wyrzucił panią poseł Pępek, to
kolejną
był to kolejny...
wyrzuci, czy kolejną ukarze, no to za chwilę się pojawią kolejne przykłady, no i będzie już musiał być w tym konsekwentny. No nie chcę z tego zrobić normy. Jak wiemy, zasady i normy, standardy w Platformie, to one są tak dość swobodnie traktowane. Zresztą do dzisiaj obowiązuje krakowska deklaracja ideowa Platformy, ale chyba nikt jej nie stosuje, prawda?
Dekalog krakowski, tak. Tam było o ochronie życia, chociażby innych rzeczach bardzo konserwatywnych.
Ale nikt jej nie stosuje, w związku z czym, tak jak mówię, która czekoladka z bombonierki pasuje, to tą się zjada. I tak w przypadku wszystkiego, jeżeli chodzi o rządy Tuska, wygląda.
Jaka będzie alternatywa Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pokażecie swój program na służbę zdrowia, bo na razie krytykują media, krytykują też różni politycy, także koalicyjni, jak lewicy.
My już powiedzieliśmy.
A czy to by się było lepiej?
My już powiedzieliśmy kilka miesięcy temu. Chyba to Przemek Czarnek powiedział, nasz profesor, kandydat na premiera, że Prawo i Sprawiedliwość, jak dojdzie do władzy, to skończy z możliwością takiego łączenia praktyki prywatnej z praktyką publiczną w szpitalach i pracy w ramach praktyki prywatnej na sprzęcie za miliony, często dziesiątki milionów złotych, że to rodzi różne patologie. Natomiast o tej sprawie my nie chcemy wrzucać wszystkich do jednego worka, bo większość lekarzy jest po prostu okej, ciężko pracuje i normalnie wykonuje swój zawód, ale ewidentnie widać, że jest... Ciężko mi ocenić ile, ale pewnie kilkadziesiąt, kilkuset, czy może kilka tysięcy lekarzy, którzy działają nie do końca etycznie i z tym trzeba zrobić porządek. Natomiast nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka. Na pewno to, że lekarze dzisiaj muszą wykonywać na przykład tak dużo dyżurów, to możemy się na to wkurzać, ale z drugiej strony ktoś te dyżury musi robić, jeżeli jest niedobór personelu medycznego, prawda? Natomiast jeżeli jest tak, że dyżury robią jedni lekarze swoją drogą, są przepracowani, ale robią to też z poczucia misji, a inni lekarze pracują i w prywatnym, i w publicznym sektorze zdrowia, no to też jest jakaś niezdrowa sytuacja. Znaczy dlatego są to są bardzo drogie studia. Państwo naprawdę dużo w lekarzy wkłada po prostu swoich środków, pieniędzy. Potem godnie, dobrze zarabiają. Dzisiaj zarobki lekarzy w Polsce są bardzo dobre. Mówię raczej o zwykłych lekarzach, nie o tych krezusach jak pan Kasprzyk. Ale trzeba to na pewno uporządkować. Ale jakby nie zrównywałbym tych sytuacji, bo o to chodzi też Tuskowi, żeby mówić, że nie, to nie była sprawa Platformy, szefa młodzieżówki Platformy, tylko to jest problem systemowy, z którym sobie nikt nie poradził. No ale ja sobie z naszych rządów nie przypominam szefów młodzieżówki PiS-u, którzy w rok zarabiali 1,5 miliona złotych.
To już na koniec, panie pośle, bo pan w Sejmie tak sobie zarządza, przewodniczy Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Katastrofa ekologiczna na Odrze, główne media liberalne milczą, ekolodzy w koalicji rządzącej, jak pani Zielińska, również są dość cicho na temat tej sprawy, a katastrofa staje się większych rozmiarów niż miała miejsce pod koniec waszych rządów w roku 2020. drugim, o ile dobrze pamiętam. Wtedy była to też duża liczba algi złocistej w Odrze.
No tak, ale teraz media o tym nie trąbią, no bo rządzi kto inny. No są bardzo cyniczni, pamiętamy ortęci w Odrze, pamiętamy o tym wszystkim, co mówili tamci politycy. Niestety sprawa się powtarza też na skutek bardzo błędnego ekologicznego założenia tamtej ekipy, które jest absurdalne, bo dlaczego ten zakwit złotej algi jest? Dlatego, bo są często niedobory wody i niedobory tlenu. Dlatego, że wody jest za mało w nurcie. Jakby była wyższe lustro wody, większy nurt, to tego by nie byłoby, była bardziej natleniona i ryby miałyby gdzie pływać, oddychać. I nie byłoby tej złotej algi wtedy, bo ona potrzebuje takiej po prostu gorąca i mało tlenu. Więc jakie jest rozwiązanie? No po prostu trzeba unormować przepływ tej rzeki, trzeba zrobić z niej drogę wodną i wbrew pozorom to jest bardzo dobre dla środowiska, to jest bardzo dobre dla retencji. Dzięki temu i zwierzęta, i ludzie będą po prostu dużo bardziej bezpieczni.
Ale niedobre dla
ludzie,
zachodniego sąsiada.
Ale ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą, oni traktują ekologię jako jakiegoś rodzaju skansen. To jest po prostu jakiś absurd, goniący absurd. Dzisiaj temat jeden z numer jeden, jeżeli chodzi o te kwestie ekologiczne, to chyba powinna być rzeczywiście retencja, której w Polsce jest cały czas za mało. Dużo wody ucieka, to jest jednak pewien skarb. Z każdym rokiem pewnie będzie bardziej doceniany, ale niech sobie porozmawiają oni z hydrologami, profesorami. Mogę ich umówić na spotkanie, jak nie mają takich specjalistów i każdy powie, że regulowanie wody w rzekach sprawia, że tej wody dużo więcej zostaje w innych też rzekach, które stanowią dopływy do tych głównych rzek i to wpływa na rolnictwo pozytywnie, wpływa na zwierzęta w tych rzekach pozytywnie, na wszystko. Dzisiaj jak się robi stopnie wodne, to się robi je w taki sposób, że te rybki mogą sobie też przepływać. Jakby to jest zupełnie inna technologia niż robiona za PRL-u. Na przykład na tamie we Włocławki.
Ale jak rozumiem, do ekologów tych z ław rządowych to nie dociera, a katastrofa się powtarza. Tylko tym razem już media.
No ale przecież ich to nie obchodzi. Oni tylko traktują to wtedy, kiedy jest jakaś pałka polityczna i żadne zwierzęta, rybki, ich to tak naprawdę nic nie obchodzi.
O czym mówił Kacper Pożyński, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości, adwokat, prawnik i przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dziękuję bardzo za studio. Do zobaczenia. Za sekundę serwis informacyjny. Państwu za uwagę dziękuję. Kronika Paryska wyjątkowo będzie w piątek, a ja jeszcze na koniec obiecałem, że pozdrowię pewnego młodego inżyniera, pana Jakuba z Pasu Łęki, który został przedwczoraj inżynierem.
Jest z Pasłęki też... czy z Pasłęka? Warmia?
Pasłęka, tak.
A, no a... to liceum mojego taty.
A właśnie.
Pasłęku. Byłem na 50-leciu.
Boże, ja tak nie znam dobrze tych terenów. Czy jest
piękna miejscowość, piękna, no taka już bardzo, nie wiem ile ma lat, a ma taki stary zamek otoczony murami. Zamek czy taki...
Och, tak, chyba z Pasłęka, czyli nie z Pasłęki, tylko Pasłęka. Ale pozdrawiamy mieszkańców jednego i drugiego miasta i w ogóle wszystkich pozdrawiamy. A pana Jakuba, świeżo upieczonego inżyniera, najbardziej.
Polecam Pasłęk, naprawdę bardzo ładna miejscowość. W ogóle Warmia jest niedoceniona. Tam jest tyle przepięknych miejsc i nie jest taka... Nie ma tam tak wielu ludzi, turystów aż tak dużo nie przyjeżdża, jak nie wiem, na Kaszuby czy w inne nad morze.
Nie wiem, czy to było polityczne. Nie wiem, czy to było polityczne zdanie, panie pośle, bo pełni pan mandat z województwa pomorskiego.
Ja jestem szczery, mówię prawdę zawsze.
Co może
się Gdańsk jest piękny, tylko poza sezonem.
Kacper Pożyński był naszym gościem, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I to był Poranek Wnet. Do zobaczenia, a my się usłyszymy o 10:10.